Szanowni Państwo, prawie 18 zaczniemy. Jesteśmy po wizytacji budynku przy ulicy Przykop. Jesteśmy po wizytacji siedziby OPS-u w urzędzie. Także otwieram oficjalnie obrady komisji. Przypominam, że obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Jesteśmy po pierwszym punkcie po wizytacji. Przechodzimy do drugiego punktu. Prezentacja pani kierownik. Zapraszamy. Obszerne materiały dostaliśmy. Czym się zajmuje OPS? Nie ukrywam, że z panią kierownik wywołaliśmy ten temat, ponieważ większość rady jest nowa. Chcieliśmy zapoznać państwa z tym, co OPS robi, czym się zajmuje, jakie projekty prowadził lub prowadzi nadal, no i jakie ma problemy. O problemach się już troszeczkę nasłuchaliśmy. W opracowaniu też mieliśmy, a głównym problemem OPS-u jest problem lokalizacyjny, niestety. Choć informacji, które pani kierownik trochę oszczędnie.
Widzieć może wtedy bardziej dotrze do państwa.
Dobrze. Z tego co widzieliśmy, budynek, właściwie pomieszczenia, gdzie znajduje się OPS, są kompletnie niedostosowane do jego działalności. Były różne już koncepcje, z zeszłej kadencji się pojawiały. Tutaj Willa Marcelina, jakieś jeszcze inne pomysły. Między innymi wypadł pomysł budynku przy rondzie Kazimierza Węcelera obecnym. Aczkolwiek były one raczej nieosiągalne. Albo nie spełniały warunków jakichś tam lokalowych, tak? Ja mam takie pytanie do pań. Jak już przejdziemy do tego punktu, jakie oczekiwania macie? Bo to jest od nas, od radnych, od gminy, jak coś wybrać najlepszego? Czy to koncepcja, nie wiem, które się pojawiały, wynajmu jakiegoś budynku, adaptacji, czy budowy nowego całkowicie? A to jednak nas wiąże dużymi kosztami. Jakie biura, nie wiem, jakby panie nam przedstawiły taką koncepcję, jak to macie pewnie w głowie, gdzieś to jest rozrysowane, jakby to miało wyglądać. Także no wiadomo, pracowników jest z informacji tam chyba bodajże 23, tak?
Tak, pracowników na umowę o pracę 23 i zasługujemy też 24 pracowników na zlecenie. To jest w ramach różnego rodzaju projektów oraz usług opiekuńczych, ponieważ mamy 5 opiekunek na umowę o pracę, ale uzupełniamy, bo potrzeby są bardzo duże, a jako gmina, no myślę, że mamy bardzo dobrze rozwinięte, tak mała gmina, usługi opiekuńcze, ale to jest dla naszych mieszkańców celem, nie wiem, czy ja już mogę zacząć.
Tak jest. No, byśmy oczekiwali na temat informacji takiej szczegółowej na temat koncepcji, jakby to miało wyglądać. Wiadomo, pracowników 23 plus pokoje interwencyjne, czy te biura, czy pokoje rozmów. No taki można powiedzieć troszeczkę koncept życzeń w tym punkcie. Pewnie no, tak to musi wyglądać, a co się z tego skroi, to zobaczymy chyba w przyszłości. Także ja bym miał prośbę, żeby na podstawie tych materiałów, które dostaliśmy, bo Państwo zapewne się zapoznali, tak skrótowo omówić, czym się zajmujecie, co robicie, omówić troszeczkę te zasoby, no, chyba nie ma dużo, bo tam dużo było tabelarycznych i wykresowych danych. Także w skrócie, żeby już nie przedłużać, bardzo bym prosił.
Więc zaczniemy od oceny. Ocena jakby jest dokumentem, który musimy co roku składać i on ma narzucony już taki kształt. My tylko każdy gmina jakby wpisuje swoje dane tutaj do tego, także to jest jakby narzucone z góry, stąd tych okresów taka duża ilość. Tak jak było tutaj, bo Państwo na pewno widzieli w ocenie, to jest dosyć szeroki zakres, jeśli chodzi o działalność OPS-u. To nie jest tylko działalność pomocy społecznej, to jest jakby główna ustawa, która nas tutaj obliguje do pracy, ale jest szereg wielu innych też. Mamy wspieranie rodziny, zatrudniamy dwóch asystentów rodziny, zasiłki rodzinne, pomoc dla osób starszych, pomoc dla opiekunów prawnych, także nie będziemy więcej ustaw, no bo jest ich sporo. Zabezpieczenie mieszkaniowe i całe przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przemoc jest dość dużym, coraz bardziej właściwie rozrastającym się działem. Bo niebieskiej karty, myślę, że tutaj można by się zatrzymać troszkę przy tym punkcie, ponieważ no jest to problem, o którym musimy mówić głośno. Coraz więcej problemów związanych z przemocą. Zmiana ustawy obliguje nas do bardzo rozbudowanej dokumentacji. I tak naprawdę to nam też utrudnia, nasze warunki ochronowe bardzo mocno utrudniają pracę nas w zespole, ponieważ musimy spotykać się ze sprawcami, z ofiarami przemocy, a nie mamy do tego miejsca, ale do tych warunków ochronowych to jeszcze wrócimy. Jeśli chodzi o rodzaj zasiłków, to one były tutaj wymienione, więc myślę, że tu nie będę tak szczegółowo tego omawiać. Jeśli ktoś miał jakieś pytania, to proszę pytać. Zatrzymam się jeszcze na usługach opiekuńczych, ponieważ to też jest dość ważne dział naszej pracy. Jest to pomoc dla osób starszych, nie tylko samotnych, ale też także w rodzinach, ponieważ jako gmina od dawna już mamy rozbudowane te usługi. To pomaga w tym, żeby jak najpóźniej umieszczać, jeżeli jest taka konieczność, osoby w DPS-ach, w domach pomocy społecznej. Chodzi o to, żeby zatrzymać ich w środowisku. Opiekunki przychodzą, podają obiad, myją, robią szereg takich codziennych spraw, robią zakupy. Dopilnowują, żeby te osoby były zadbane, żeby brały leki, często też chodzą do lekarza z tymi osobami, ale i w tym kierunku jest pomoc społeczna i myślę, że my też musimy się w tym kierunku rozwijać. Z tego tytułu też ministerstwo prowadzi coraz więcej programów dla osób właśnie i niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, tak jak Państwo widzieli. Mamy i korzystamy w tym roku z dwóch programów, teraz będziemy składać wnioski na kolejny rok. Zainteresowanie jest duże. I nasil ze strony ministerstwa też bardzo duży, więc my musimy iść w tym kierunku, ale to chcemy, bo nie chodzi o to, żeby utrudniać mieszkańcom, chodzi o to, żeby im pomóc. Także dla osób niepełnosprawnych, dla osób chorych, bardzo mocno jesteśmy tutaj do nich rozwinięci, ale problemy jest znowu warunki lokalowe, ponieważ te osoby często nie mogą dotrzeć do naszego budynku, do naszego lokalu i tak jak Państwo widzieli, też jest właśnie dużym utrudnieniem. W kolejnym zadaniu, no to myślę, że trzeba zatrzymać się też na sieci środowiskowej, która jest finansowana z funduszu alkoholowego. Nie są to małe pieniądze, możemy to rozwijać dość mocno. Kolejny problem, warunki lokalowe, ponieważ Sukica znajduje się w budynku przedszkola, tam jest uliczny już dzisiaj. Są to pomieszczenia piwniczne, niedostosowane, o wielkim, naprawdę wielką wilgocią i brzuchem, zalewane kilkakrotnie w roku. I z tym walczymy bardzo mocno, a naprawdę dzieci z tego korzystają, rozwijamy ją coraz bardziej i myślę, że nawet teraz w wakacje, bo była to alternatywa dla wielu rodziców. Zrobiliśmy, ona działa w godzinach, w roku szkolnym, ona działa w godzinach popołudniowych, ale w wakacje zrobiliśmy tak, żeby to była do południa, żeby pomóc rodzicom, którzy w tym czasie mają do pracy, no bo wiadomo, nie mają 2 miesięcy urlopu. Były wycieczki organizowane i myślę, że naprawdę ona spełnia się bardzo dobrze. Myślę, że tutaj Marieta by powiedziała, jakie zajęcia prowadzimy, bo mamy tych zajęć troszkę w Siedlicy. I potem skupimy się na kolejnych punktach. Ja tak jak Agnieszka powiedziała, tylko dodam, że sztuczyce jest całkowicie finansowane z funduszu alkoholowego, czyli z zezwoleń alkoholowych i z tak zwanych małpek. My ze środków własnych do tego nie musimy dołożyć niczego. Tych pieniędzy jest na tyle dużo, że spokojnie wystarczy na utrzymanie tej działalności. Z tych środków opłacamy też Unią Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzimy punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin. Jeśli chodzi o świetlicę, zatrudniamy tam 5 opiekunów, mamy jedną dziewczynę na etacie, czy 4 etatów w sumie, ale to jest wystarczająco przy tych godzinach, które mamy. Świetlice działały kiedyś w Wigilię, w Nieprzewie i w Czerwcach, od czasu COVID-u one nie ruszyły. Z uwagi na to, że nie było jakby warunków lokalowych, jeśli chodzi o Czerwce, jeśli chodzi o Nieprzewo, no to jeszcze kiedy to było w urzędzie, było robione rozeznanie odnośnie kadry, nie było po prostu kim tam pracować. No, dzieci, jeśli chodzi o zajęcia, to dzieci mają zapewnioną pomoc, zapewnioną przede wszystkim posiłek, to jest taki podwieczorek codziennie. Po czasach były zadania domowe, no to miały codziennie odwiedzone lekcje, korepetycje z zajęć tam takich ścisłych głównie. I prowadzimy w sumie takie zajęcia trochę jak świetlica socjoterapeutyczna, staramy się tam prowadzać zajęcia z TUS-u, czyli z umiejętności społecznych. Prowadzimy tam zajęcia logoterapii, zajęcia ruchowe i całą bazę różnych innych rozwijających te umiejętności ich życiowe i takie przystosowania społecznego. Staramy się tą świetlicę doposażyć, tak jak idzie z każdym rokiem dokupować rzeczy, ale tak jak Krzysztofa mówiła, no te warunki lokalowe i betrowe nam tą pracę utrudniają, zwłaszcza ta wielkość, no okresami musimy wyłączyć dwie sale nawet w te, bo po prostu się tam nie da przebywać, bo grzyb pokrywa tą ścianę po prostu. Ale no, robimy co możemy, żeby to po prostu jakoś tam funkcjonowało. Jeżeli się uda kiedyś przejąć UPS, no to fajnie by było, żeby ta świetlica poszła z nami, no, bo rzeczywiście no, działa ona prężnie. Mamy tam naprawdę fajną kadrę i zresztą podejmujemy różne działania takie, żeby wyjść trochę na zewnątrz, żeby te dzieci aktywizować. I ona jest, jak mówiłam, świetlica alkoholowa, teoretycznie tylko dla dzieci z rodzin uzależnionych, ale jakby dostępność jest dla wszystkich, więc widać tą potrzebę popołudniami, że jest nas coraz więcej tam. Bo myślę, że tak w skrócie. To jest z tych środków alkoholowych, no to tą profilaktykę uzależnień prowadzimy od uzależnień alkoholowych, narkotykowych, bo to jest jeden program. Od 2 lat się to zmieniło. Mamy program przeciwdziałania, program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. On jest jeden wspólny. W ramach tego tak naprawdę wspieramy placówki oświatowe, realizujemy im wszystkie programy profilaktyczne, które się zgłoszą, bo mamy na to środki. Wychodzimy, że tak powiem, trochę do przodu. Staramy się te organizacje pozarządowe z naszej gminy też do tego dołączyć. Kluby sportowe też nam się jakaś współpraca ułożyła, więc z tego cieszę. Grupę AA i tak dalej. No, tych programów jest sporo za bardzo duże pieniądze, bo te programy, które są rekomendowane, sporo kosztują. Bo średnio gdzieś jeden program do jednej klasy to jest około 10-12 tysięcy. No, to są drogie rzeczy. W skali roku realizowaliśmy tego sporo, bo myślę, że około 30 różnych takich dużych programów, plus dołączamy do kampanii ogólnokrajowej, kampanii lokalnych. Dużo pieniędzy wkładamy w wsparcie seniorów, bo jest na to też ogromny nacisk na ich profilaktykę i przeciwdziałanie przemocy. Staramy się w tym środku przede wszystkim jakby działać ogólnie, czyli nie tylko tą alkoholówkę, tylko trochę tam zahaczać o inne rzeczy, czyli uzależnienia behawioralne i przeciwdziałanie przemocy. No na to niestety nie mamy tych pieniędzy i to są pieniądze tylko ze środków gminy, więc jak idzie to po prostu te słowo przeciwdziałania przemocy sobie dokładamy, tam jest tak ogólnie działanie. O seniorach tutaj Marieta wspomniała. Dzielny dom pobytu i tu seniora. My się zadziała dość prężnie, już od wielu lat. Seniorzy bardzo chętnie przychodzą. Staramy się rozwijać ich tam, na ile ich możliwości pozwalają. Mają zajęcia plastyczne, muzyczne, mają taniec, mają też zajęcia kulinarne. Od momentu, jak weszliśmy w projekt właśnie Budzimy, jeden z zadań jest właśnie rozszerzenie działalności. Udało nam się dzięki temu pozyskać rozstrzygające fundusze na działalność. Pokrywamy tego częściowo czynsz. Mają też dzięki temu seniorze poczęstunek, którego my nie mogliśmy zapewnić ze środków innych, a bardzo lubią korzystać z tego punktu. No tak, tak szczęście mają, to jest dla nich, to jest ważna sprawa. Staramy się też wspierać w wyjazdach. Wycieczki, które są, oni pokrywają sobie pobyt, bo mają zawsze raz w roku minimum wyjazd nad morze. Czekają na to właściwie cały rok. My pokrywamy im wtedy autobus, czyli do nas mają pokryty, a sam koszt pobytu to już oni pokrywają. Wyjazdy na grupy, różne pikniki integracyjne, które łączymy, staramy się jakby tutaj łączyć to właśnie z profilaktyką. Dzięki temu też i właśnie z komendą miejską staramy się te działania łączyć, bo myślę, że na to to polega, żeby to łączyć pokolenia, łączyć działania i seniorów, i dzieci. No i staramy się wchodzić w projekty, bo myślę, że w tym kierunku musimy iść. Być może za kilka lat będziemy musieli przekształcić się w CUS, czyli Centrum Usług Społecznych. Aczkolwiek my już, drodzy Państwo, tak naprawdę jesteśmy CUS-em, tylko nie nawiadamy się, tak? CUS łączyłby się z tym, że musielibyśmy zatrudnić kilka stanowisk, utworzyć, a do tego nie mamy bazy lokalowej, czyli tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia. Zadania właśnie wykonujemy w CUS-u, ponieważ to są to zadania i kulturalne, i medyczne, czyli opieka nad seniorami. Nie ma problemu z rozszerzeniem jeszcze naszej działalności, ale no wtedy nie jestem w stanie zatrudnić ani jednego pracownika więcej, ponieważ nie mam go gdzie posadzić. Już teraz jest sytuacja taka, że właściwie do tego, że jest drugi asystent rodziny, bo była taka konieczność. Tutaj w świetlicy środowiskowym Michalina Targosz, tak. Nie ma właściwie tego miejsca, a powinna mieć, ponieważ no to w czasie, jak jeszcze nie pracowałam na początku w opędzie, że nie było tego miejsca. Wyszliśmy jedno, ponieważ były pomysły nawet dziurek na kółkach i odwracania monitorów. Każdy pracownik powinien mieć godne warunki pracy i powinien mieć swoje miejsce pracy. I strasznie teraz to zapewnić i ubolewam teraz bardzo nad tym, że właściwie nie jestem w stanie już tego zrobić. I dlatego właśnie ta nasza prośba dla Państwa Rady, żeby pochylić się nad naszymi warunkami lokalowymi. Kolejnym problemem jest usłyszeć do właśnie potoku do tych problemów lokalowych i obsługi klienta. Jest to, że jak widzieliście Państwo, nie możemy godnie przyjmować klientów. Oni nie mają miejsca na rozmowę. Staramy się to robić, ale to nie jest tak, jak powinno wyglądać. RODO nas obliguje do naprawdę bardzo wielu obostrzeń, a nie mówię o godności człowieka najzwyklejszej. Tutaj ze strony urzędu najbardziej mamy, że powiem, przyzwolenie na to, żeby korzystać ze szalki, ale to utrudnia pracę wszystkim, tak? No bo wiemy, że tutaj tam również i urzędnicy mają też swoje sprawy, muszą korzystać z tej szalki, a grupy robocze odnośnie niebieskich tak naprawdę często się odbywają. Także winiemy się tutaj z tym bardzo mocno. I dlatego prosimy, żeby się nad tym pochylili. Jeśli chodzi o propozycję, którą tutaj pan przewodniczący mówił, żeby się dali. No ja nie widzę tak naprawdę innego wyjścia, ponieważ wiele już było w propozycji różnych, lepszych, gorszych, niż myślę na tym etapie budowa. Wypracowaliśmy sobie jakieś tam pieniążki. Sara się robi się śmiało, że będę mógł zapominać, że nie dostaliśmy wszystkich. Chodzi o ten milion zaszczepień, naprawdę ciężką pracą. Oczywiście też zasługa jest u mieszkańców i całej jest tego pełno osób, ale mamy chociażby projekt, tak? Czyli jesteśmy do przodu w tym, że jest projekt. Mamy miejsce, mam nadzieję, że w końcu dojdzie do tego, że uda się ta budowa. Tak jak mówiłam Państwu, ubolewam nad budynkiem na Przekopie, ponieważ tak jak szliśmy tutaj po drodze, rozmawialiśmy, że jest to idealne miejsce na OPS i zawsze tak mówiłam. No już to nie jest to nasz budynek, więc dziś tak naprawdę temat tutaj się ucina. Więc ja nie mam innego pomysłu na ten czas, jak budowa tego nowego, to stosowanie jakichś mniejszych budynków, no wiąże się z tym, że mamy teraz 23 pracowników, ale to nie, na tym się nie skończy. Zaliczywamy tylko to, że musimy dotrzeć jeszcze na pewno dwóch cech. Jeżeli mamy statystykę za kilka lat, co będzie konieczne, to musimy pomyśleć jeszcze o psychologu, o pedagogu. Na razie my zapewniamy to, ale w innych pomieszczeniach. Na przykład zatrudniamy w ramach programu, właściwie urząd zatrudnia, a my to obsługujemy, w ramach programu dyrektorycznego psychologa. I nasi mieszkańcy mają zapewnioną bezpłatną pomoc psychologiczną, pomimo, że jeszcze jest ACME też, ale to jest wciąż troszkę mało. I nie mamy miejsca, to nie było pewne. To się odbywa w NGOP-u. Tak, tak jak terapeuta uzależnień, przytkolog właśnie do odnoszu przemocy. Korzystamy po prostu z możliwości innych budynków, a nie powinno tak to do końca wyglądać. No, ale radzimy sobie jak możemy, przy pomocy innych również. I musimy myśleć o tym, że dalej możemy rozwijać się tylko i wyłącznie przy pomocy współpracy też, bo idziemy w tym kierunku, żeby współpracować z instytucjami, ale nie tylko. Chcemy współpracować, jak już to robimy, z różnymi też organizacjami pozarządowymi. Rozpoczęła się współpraca z ACME, z hospicjum domowym też, więc myślę, że trzeba pomyśleć jeszcze o kilku nowych projektach. No ale my jesteśmy zamówani troszkę, więc bardzo bym prosiła, żeby Państwo pomyśleli już, co dalej mamy z tym zrobić. Odnośnie projektów, jeśli mogłabym, bo zawsze nie zapomnę. Tutaj wyświetlimy zdjęcia, jak wyglądało pomieszczenie na przykopie do góry, bo nie mam dołu, przed remontem, więc teraz bym prosiła Maciej, może żebyś... A jak wyglądało teraz, to już Państwo widzieliście. Trochę małe, nie? No, to są w trakcie remontu, przypuszczam. Nie, przed to jest jeszcze. No, one były surowe, to pani, tam nie było krzemników, jak Państwo widzą. Koszty remontu to jest 300 tysięcy złotych. To dzisiaj tak mnie właśnie powiedziało. Okay, to jest już po tym, jak się wyprowadzili, ale to nie, to pomieszczenia tutaj, te pani Elu są, one były odcięte, one były, nie, te pomieszczenia były niezamieszkane, one były tam, bo część była tylko oddana Ukrainie, a reszta to była zrobiona tam ściana i to nie było w ogóle oddane do użytku. Nie, oni nie mieszkali w takich warunkach, te warunki nie były ciekawe, ale nie aż tak złe. One były, no to jest już po, a tu tam wyszło. No, nie, to już jest po tym mieszkaniu. Mhm. No, to ważne. Także myślę, że zrobiliśmy dobry wybór, że jest to teraz wyremontowane. Nie do końca nasz budynek, ale i tak za niego płaciliśmy. Jeśli chodzi o prąd jeszcze, tutaj wspomniałam, klub seniora też działa i jest wspomagany dzięki temu projektowi. No i mieszkanie wspomagane, jeśli macie mogę prosić o zdjęcia, też tam były. To jest właśnie to mieszkanie, łazienka. Ono jest pełni nowe i wyposażone od początku. To jest dwupokojowe mieszkanie z częścią wspólną, czyli to jest właśnie kuchnia, która jest jednocześnie częścią wspólną, w pełni wyposażone. Mieszkają tam teraz dwie osoby, od poniedziałku dwie kobiety, które będą jeszcze miały też oczywiście wyrażone różnego rodzaju zajęciami. To w pełni właściwie jest pokryte to z części środków unijnych, jeśli chodzi o rachunki, ale muszą zapewnić sobie tylko wyżywienie. Na środku wolnym pokrywamy również środki higieniczne, środki czystości. Także na ten czas, po tych kilku dniach, które tam są, myślę, że są zadowolone. Mają wsparcie pracownika socjalnego, opiekuna mieszkania i od września ACME rozpoczęto różnego rodzaju zajęcia. Głównie będą to zajęcia takie rysowe, czyli higieny kulinarne, takiego radzenia sobie z budżetem domowym. Na ten czas są też osoby, po to zobaczymy, będziemy robić rekrutację. No musimy tutaj patrzeć tak, jak mówiliśmy, żeby to były osoby, które nie będą wchodzić w konflikty, nie mogą to sobie urządzać jakichś imprez, bo ona ma czemu innego przysłowić, mają się czuć bezpiecznie jak w domu, ale muszą szanować to, co jest tam, ponieważ my za to odpowiadamy. Nie wiem, czy mają Państwo jakieś pytania odnośnie materiału?
Pobyt
5-6-miesięczny będzie pobyt w tym pierwszym roku. No i potem będziemy go dostosowywać. Musimy taki minimum to jest 15 osób, które będzie przez cały okres 3 lat w tym mieszkaniu. 15 osób, nie 16. Także potem będziemy dostosowywać ten okres, ale no myślę, że on jest taki dobry, żeby coś uzyskać, bo to 2-3 miesiące to jest za mało. Nie zdarza się dobrze zaadaptować, więc będziemy starać się, żeby to był pobyt właśnie minimum 5-miesięczny. No i zobaczymy, co pokaże tak naprawdę.
Czy ktoś do tych materiałów?
Tak, ja. Mhm. Panie Agnieszku, ja mam tylko pytanie, bo jeśli oni tam będą przez 5-6 miesięcy i niczego się nie nauczą, to co z nimi będzie?
Ale oni pochodzą z domu, w którym mieszkają.
Więc oni mogą wrócić do domu, tak?
No oczywiście, że tak. No, bo to nie jest dla bezdomnych. Ale w domu mamy ośrodki różnego rodzaju. To osoby wychodzą ze środowiska i one muszą do niego wrócić, bo my, gdyby to miało na czym wyglądać, to myśmy wzięli kogoś na stałe, a nie możemy.
No.
To ma służyć temu, żeby oni nauczyli, zobaczyli i nauczyli się zobaczyli, jak można żyć inaczej. Taki jest cel tego.
Dobra, dzięki.
Czy ktoś jeszcze do materiałów o OPS-ie? Czy do prezentacji przedstawionej przez panią kierownik? Robert, proszę. Dziękuję. No ja ślad za panią Agnieszką tutaj optuję za tym, żebyśmy jako Rada byli zdecydowani za nowym budynkiem. Ja zresztą to powtarzałem w poprzedniej kadencji, tutaj również jak były panie z OPS-u. Jestem jak najbardziej, no myślę, że w Buków na tą chwilę nie ma innego lokalu, który można by zaadoptować do takich potrzeb. No ja jestem jak najbardziej za nowym budynkiem. Dziękuję. Ktoś jeszcze? To jeżeli nie ma nikogo, to ja. Miałem dwa pytania do oceny zasobów, ale w międzyczasie pani Agnieszka na jedno odpowiedziała na temat zatrudnienia asystenta rodzinny drugiego. O tak z materiału wychodziło, że
tak,
był chyba potrzebny.
Ocenie, ocenę zarobioną na trzędu na kwiecień, a od czerwca mamy obliczkę mamy zatrudnionego drugiego asystenta rodziny.
I jeszcze jedna kwestia. Zwróćcie Państwo uwagę na koszty ponoszone przez gminę, czy tam przez ten OPS, za pobyt mieszkańców w DPS-ach. To już jest na zeszły rok przeszło 1 000 000 zł. Ja mam takie pytanko. Bo jeżeli pamiętam, to zgodnie z ustawą za ten pobyt powinna płacić rodzina.
Wszystko zależy od dochodu.
Tak?
Nie, to jest zależne od dochodu osoby umieszczonej. Jeżeli jest rodzina, czyli, ale to mówię tylko o dzieciach lub małżonku, ten umieszczony płaci 70% własnego dochodu. Niestety osoby, które pomieszczone często mają bardzo niskie dochody, więc to 70% to jest często mniej niż 1 000 zł. Jeżeli jest rodzina, to ona w zależności od swoich dochodów ponosi całość lub część. Ale większość osób umieszczonych to są osoby samotne, które nie mają rodziny. No i wtedy gmina jest obligowana, tutaj nie ma żadnej dyskusji.
Tak.
Mamy kilka osób, gdzie są rodziny i oni wtedy, ale tutaj też my musimy zrobić wywiad alimentacyjny i już z wywiadu wyniknie, osoby przekraczają 300% kryterium na osobę w rodzinie, to one są wtedy zobligowane do płacenia w zależności od tego, ile przekraczają. Jeżeli nie przekraczają, to nie mają, nie muszą płacić, ponieważ my nie mamy prawa jakby im zabierać środków, jeżeli sami mają niewielkie. Także no, te dochody osiągane, bo mamy kilka, nawet może kilkanaście umów rodzinami, ale to są na kwotę maksymalnie 1000 zł, 500, 600, ponieważ rodziny nie mają aż takich wysokich dochodów, żeby pokrywać te koszty i nie są do tego zobligowane. A większość to są osoby samotne. No i tutaj już nie mamy miejsca. Gmina właściwie pokrywa całą resztę.
Czyli pod ścianą jesteśmy.
No dokładnie. Dlatego staramy się te usługi opiekuńcze na ile idzie rozszerzać, ponieważ one bardzo ograniczają ten pobyt w tych adresach, a pobyt to średnio 5-6 tysięcy za osobę.
Dobrze, to może jeszcze jedno, może to ważne trochę cierpliwie, ale chyba 11 jest taka tabelka infrastruktura społeczna, tam na 31.12. Jest wiersz 6 liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów i tam są zera, a mamy pogodną jesień i klub seniora. Tak, troszeczkę.
Dobrze, już patrzę, liczba mieszkań na 31, tak, to mamy tu seniora, nie wiem dlaczego.
Wiersz już w tym jest, są zera.
Nie wiem, czy tam była możliwość w ogóle wpisania, bo dzisiaj rozmawiałam z pracownikiem, który zajmuje się sobą tą oceną, to często jest trochę wiele tabelek i wykresów jest w ogóle nie do ruszania. Generalnie powinniśmy to uzupełniać, ale to dopytam, bo ja tego nie zauważyłam, dopytam, czy to szło to wpisać, oczywiście, że mamy. Mamy klub seniora, bo jeżeli mamy pogodzenie się w ruchu. Aha, faktycznie, ja czyli o powiększenie to jest.
Ale jest stan na rok 22 i 23 i prognoza 24. Mhm. Ja chciałem wyjaśnić, że tak nic
nie wiem. Obecnie są już takie, że działają dwa kluby. Były rozmowy i zatańczy na to, żeby jeszcze tu powstał klub, jest uszędzie, czy seniora. No to już zależy od gminy, jeżeli takie będzie wola, no to wtedy myślenie go oczywiście.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze może ma jakieś pytania, uzupełnienia? Prosimy Panie Burmistrzu. Tak? No to proszę.
Mam takie pytanko, czy istnieje jakikolwiek projekt i szacunkowa jakaś wycena takiej budowy OPS-u?
Tak, istnieje. Środko właśnie tego miana radnych w poprzedniej kadencji przeznaczyły właśnie na projekt. Myślę, że tutaj oddał szefowi i w tej sprawie to poszło się wypowie.
Dobrze. Szanowni Państwo radni, w ogóle witam i już nie mogłem się doczekać spotkania po tej przerwie wakacyjnej
i spotykamy się i Państwo już bardzo merytorycznie podchodzicie do prac w ramach komisji i sesji już najbliższej, także już okres urlopowy prawie że za nami i cieszę się, że dzisiaj mieliście Państwo okazję wizytować obiekt przy ulicy Przykop i zająć się tą ważną problematyką. Problematyką, która zawsze przez szereg lat, nie mówię tu o naszej gminie, mówię o naszym kraju, była spychana na margines. Nie, bo tak te sprawy pomocy społecznej dotychczas można najogólniej nazwać. Ale jak Państwo widzicie, chociażby w ostatniej, poprzedniej perspektywie tej unijnej, bardzo duży akcent w zaprogramowanych środkach i duża alokacja dotyczyła właśnie tych aspektów pomocy społecznej, czyli polityki włączeniowej osób wykluczonych, najogólniej tak mówiąc. Szanowni Państwo, jak widać z tego materiału i efektach tych materialnych nawet, jako gmina staraliśmy się jak najwięcej pozyskiwać środków zewnętrznych, mimo tego, że dysponujemy bardzo ograniczoną bazą lokalową. To się już bardzo mocno rzuca w oczy i Państwo mieliście dzisiaj okazję zwizytować obiekt przy ulicy Przykop, który nie jest obiektem gminnym, niemniej jednak jest w tym momencie użytkowanym przez gminę, jeżeli mogę tak to nazwać, bo wydzierżawiamy ten obiekt, teraz nie pamiętam do którego roku, ale mamy już tą, pierwotnie było 60 lat, teraz mamy chyba na 15 na 15 lat, gdzie ten stan obiektu przed nasz w ogóle w trakcie rozmów o podjęciu, o dzierżawie zupełnie wyglądał inaczej. Zyskała ta przestrzeń przy parku, zyskało zupełnie na otoczenie, zyskało poprzez pierwszy remont, czyli wykonanie elewacji jeszcze przez właściciela tego obiektu, bo takie też były nasze uzgodnienia, jeżeli gmina miałaby się podjąć, to właściciel też musiałby coś zainwestować i zainwestował w elewację. No i my tam też poczyniliśmy starania, żeby to otoczenie było bardziej przyjazne. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Obiekt jest dostępny z każdej strony, co nie było wcześniej możliwe, ale już nie będę tu w szczegóły się wdawał. No ale przede wszystkim duży zakres, ogromny zakres zrealizowanych remontów wewnątrz tego obiektu był możliwy dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Najpierw ten program Dom Dziennej Opieki Medycznej i teraz te kolejne dwa projekty. Państwo mieliście okazję wizytować. Obiekt jest kompleksowo wyremontowany, odrestaurowany i jest, można powiedzieć, też wizytówką gminy i jakby za wzór pokazywać tą przestrzeń, która wyraża tą naszą politykę w zakresie działań społecznych, okołospołecznych i tych nawet zdrowotnych, to można było tam ten obiekt wskazać jako taką właśnie naszą wizytówkę. Szanowni Państwo, nie chcę tutaj rozstrzygać, czy gmina w przyszłości będzie właścicielem tego obiektu, bo jest to bardzo uzależnione od właściciela, który no, on dysponuje tą nieruchomością i on decyduje. Niemniej jednak poniesiono dotychczas nakłady przez podmioty, z którymi współpracujemy, z którymi jesteśmy partnerami w realizowanych projektach. Zainwestowane zostały środki, już można prawie liczyć no, 1,5 miliona co najmniej na samą adaptację tego obiektu wewnątrz, co daje gminie w tej sytuacji bardzo uprzywilejowaną pozycję co do, no, użytkując ten obiekt, wiadomo, że poniesione nakłady przez ten czas muszą się zamortyzować, wiemy, że się przez ten czas nie zamortyzują, a więc mamy świadomość tego typu, że jeżeli po tym okresie, kiedy wygaśnie dzierżawa, przystąpimy do rozmów jako gmina. Może teraz wybiegam w przyszłość, ale nie chcę tego teraz rozstrzygać. Chcę tylko Państwu zasygnalizować, o czym trzeba myśleć w przyszłości. To gmina będzie w bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo to właściciel tego obiektu będzie musiał sobie zdać sprawę, że będzie musiał, że tak powiem, nawet trochę gminę w jakiejś części spłacić. No bo te nakłady będą zamortyzowane w części tylko, a nie wszystkie. A wiecie Państwo, że te remonty, czy to instalacja windy, ta adaptacja, to jest trwałość projektu. Czyli to jest jakby to nasze partnerstwo w tych projektach, to działa na rzecz, na naszą zdecydowaną korzyść. I to trzeba jasno stwierdzić i właśnie to Państwu próbuję zobrazować. A sami Państwo widzicie, co by można, jak Państwo sobie uświadomicie, co by było, gdybyśmy nie realizowali tych usług w tym obiekcie, no to no bylibyśmy, no nawet nie chciałbym tego nazywać, ale na pewno nie byłaby tak rozwinięta ta polityka społeczno-zdrowotna w naszej gminie, bo dzięki tym dofinansowaniom udaje się zrealizować wiele projektów, a tym beneficjentem końcowym są mieszkańcy. Przypomnę, jak to był realizowany Dom Dziennej Opieki Medycznej. Projekt dotyczył 9 gmin, które mogły swoich tutaj mieszkańców lokować w tym Domu Dziennej Opieki Medycznej. No ale wiecie Państwo, nam zależy na naszych mieszkańcach, prawda? Ale te obiekty, te dofinansowania, które były przyznawane tym podmiotom, one były, drodzy Państwo, no, była pewna rejonizacja. Udało nam się zwalczyć, żeby to miejsce było w Buku, żeby nasi mieszkańcy mieli to na miejscu, mimo tego, że te usługi można było też ich dowozić mieszkańców do tego miejsca. Niemniej jednak, jak dobrze pamiętam, 90% spośród wszystkich beneficjentów z tych 9 gmin dotyczy mieszkańców miasta i gminy Buk. To jest olbrzymi sukces. I to też tutaj jestem wdzięczny Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe, które jakby no, uznało tą nadrzędność naszych potrzeb nad inne i tutaj taką polityką się, taką jakby takim nastawieniem, taką zasadą kierujemy się, realizując właśnie te kolejne projekty. Drodzy Państwo, tak jak zarówno poprzednia perspektywa unijna, tak i ta obecna, też jest nastawiona bardzo mocno na te zadania społeczne i te również około zdrowotne. O zdrowotnych nie będziemy rozmawiać, mówimy o tych wszystkich projektach, są jakby około zdrowotne, tak umownie z Państwem chciałbym je nazwać. I będziemy, drodzy Państwo, na pewno dalej aplikować o środki zewnętrzne. Z tej nowej perspektywy mamy już kolejne dofinansowanie, kolejny projekt będzie realizowany, a więc na kanwie dotychczasowych doświadczeń, tych sukcesów udaje nam się przekuć w kolejne sukcesy i to robimy i chwała, że tutaj OPS stoi też, no, potrafi sięgać wspólnie z urzędem i z tymi stowarzyszeniami po te środki i też OPS jest partnerem. To, drodzy Państwo, pokazuje, że jesteśmy przygotowani na wyzwania w przyszłości, a jak mowa o wyzwaniach w przyszłości, to się bardzo często mówi w kontekście właśnie tych problemów społecznych, czyli tej polityki włączającej w poszczególnych, a praktycznie w każdych grupach społecznych. I na pewno tutaj ten dokument, który został przedstawiony przez OPS, jasno pokazuje, jak Państwo mieliście możliwość zapoznać się, jasno pokazuje, że jesteśmy otwarci na każde formy wsparcia mieszkańców miasta i gminy Bóg, czy również aplikowaniu o środki zewnętrzne. To też jest, drodzy Państwo, teza jasno, która wynika z dotychczasowych doświadczeń. Jeżeli chodzi o, drodzy Państwo, warunki lokalowe OPS-u. Wiemy, że one są niewystarczające i też radni poprzedniej kadencji mieli możliwość zwizytować i zajmować się tym problemem, który dotychczas nie został rozwiązany, no bo OPS nie ma jeszcze nowej siedziby, ale wspólnie z Radą Miasta i Gminy poprzedniej kadencji udało się wypracować pewne rozwiązanie, a między innymi wypracować lokalizację docelową OPS-u. Ta lokalizacja została wskazana na miejsce przy ulicy Otuskiej, za szkołą, przy, można powiedzieć, tej salce, na tyłach salki gimnastycznej, gdzie ten teren po wyburzeniu tej Bugowianki został, można powiedzieć, uporządkowany, bo ten teren był zdegradowany. Potem jak gmina zakupiła i przez 7 lat nic nie robiła z tym terenem, a ja musiałem, drodzy Państwo, też nawet interweniować, bo tam przebywali bezdomni i to miejsce było w totalnej ruinie, zdegradowane. Udało się tą przestrzeń otworzyć, uporządkować. Wiemy, że już z jednej strony jest też żłobek z tym placem zabaw. W tym obiekcie, który udało też się w ubiegłym roku, przepraszam, w poprzedniej kadencji zakupić, gdzie stanowi to cały kompleks tej budynku po byłej szwalni Bukowianka. Ta część jest też własnością gminy i mamy, drodzy Państwo, uzyskaliśmy w tej lokalizacji już pozwolenie na budowę, jeżeli chodzi o rozbudowę, przebudowę i nadbudowę oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku poprodukcyjnego na cele społeczne, a więc na utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Posiadamy już pozwolenie na budowę, ale nie posiadamy środków finansowych na to zadanie. No ale żeby móc aplikować o jakiekolwiek środki zewnętrzne, a mam nadzieję, a widząc na co są alokowane te środki unijne, to wyrażam naprawdę optymistyczną nadzieję, że te środki znajdą się na utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. I wspólnie z Radą poprzedniej kadencji zostało ustalone, aby tym komplementarnym, jakby uzupełniającym obiektem to Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ażeby w tej przestrzeni znalazła się również siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, bo docelowo też wyobrażam sobie, aby to Ośrodek Pomocy Społecznej nadzorował to Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Struktura ta, czy to w przyszłości utworzenie kolejnej jakiejś jednostki Centrum Integracji Międzypokoleniowej, czy włączenie to do OPS-u,
czy to później no, wspólna jakby nazwa Centrum Usług Społecznych, to są rzeczy wtórne, nie roztrząsam tego w tym momencie i nie jest nic przesądzone. Chodzi, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o środki finansowe, żeby nie generować dodatkowych kosztów administracyjnych, ale tym będziecie Państwo zapewne w przyszłości się zajmować. I w chwili obecnej procedujemy pozwolenie na budowę, bo posiadamy już dokumentację, projekt budowlany, projekt zagospodarowania na budowę budynku administracyjno-biurowego z zapleczem na potrzeby ośrodka pomocy społecznej. I ta dokumentacja jest w urzędzie, jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę i czekamy, a pan urbanista... Urbaniści dotarli, dzień dobry. Ta dokumentacja, ona jeszcze się proceduje w starostwie i mam nadzieję, że w najbliższym czasie doczekamy się tego pozwolenia na budowę. A więc będziemy, drodzy Państwo, dysponować dwoma pozwoleniami na budowę, na ważne obiekty, a tylko i wyłącznie uważam, że ich realizacja jest tylko i wyłącznie możliwa przy pozyskaniu środków zewnętrznych. Czy to będą środki KPO w komponencie tym regionalnym, czy będą to środki ministerialne. Niezależnie jakie by to nie były środki zewnętrzne, będziemy starać się o nie zabiegać po to, żeby móc, drodzy Państwo, docelowo zmienić, no i zapewnić te właściwe warunki lokalowe OPS-u. No bo drodzy Państwo, raz, że trzeba na priorytet jako postawić warunki obsługi beneficjentów, tych wszystkich podopiecznych, którzy korzystają z pomocy właśnie pracowników OPS-u, czyli z tej jakby zadań, z których chcemy się wiązać, chcemy się wiązywać jeszcze lepiej, a wszystko musi się odbywać w jak najlepszych warunkach. Dzisiaj nie ma zapewnionych warunków tych takich no, intymnych, bo to są bardzo sprawy intymne wielokrotnie. Nie ma tych warunków zapewnionych, a poza tym, jak Państwo widzicie, ostatnia też inicjatywa rządzących w postaci dowartościowania pracowników socjalnych pokazuje, że ten zawód zmaga się z dużymi deficytami kadrowymi w całym kraju. Brakuje pracowników socjalnych, stąd też ta inicjatywa, ażeby wesprzeć finansowo i mamy też to dofinansowanie, te granty. No, do etatów są po prostu teraz to wsparcie udzielone, dodatki do pracowników socjalnych, co też spowodowało, może nie do końca ustawodawca też w jakimś stopniu to zrobił sprawiedliwie, bo nie wszyscy pracownicy OPS-u są pracownikami socjalnymi, a niektórzy obsługują świadczenia rodzinne i stąd też trochę zostali jakby pokrzywdzeni poniekąd, ale myślę, że wyszliśmy też im jakoś naprzeciw i nie jest tak źle, ale z tym wszystkie gminy musiały się borykać. My jesteśmy małą gminą, ale co się, możecie Państwo się spodziewać, na przykład sekcja tych świadczeń rodzinnych w MOPR-ze w Poznaniu na przykład, jak tam pracuje kilkadziesiąt pracowników, to jaki to mogło być też taki rozdźwięk, czyli niedocenienie ich roli, a oni też wykonują bardzo ważne zadania. Drodzy Państwo, mówię to wszystko w kontekście tego, że dzisiaj pracownik socjalny jest jednym z najbardziej pożądanych zawodów i stąd też ustawodawca, no całe szczęście, że dostrzega ten problem i chce dowartościować tych pracowników. I te zadania są, drodzy Państwo, przez nas jako gminę dzisiaj w takiej skali, ale w przyszłości trzeba się spodziewać, że będą musiały być o wiele większej skali zapewnione i stąd też jest bardzo ważne, żebyśmy zapewnili odpowiednią bazę lokalową. Centrum Integracji Międzypokoleniowej ma stworzyć przestrzeń dla poszczególnych grup społecznych, ale i również właśnie dać możliwość rozszerzenia zadań przez OPS w tej formie już docelowej Centrum Usług Społecznych, do czego też chcemy się bardzo przygotować, no bo wtedy musi być też, tak jak pani kierownik już wspomniała, no pewne zatrudnienie, czy to kolejnych pracowników, którzy będą odpowiadali już od tej strony instytucjonalnej za tą politykę społeczną i rozwiązywanie tych różnych potrzeb.
Drodzy Państwo, z początkiem okresu wakacyjnego nie ukrywam, że pojawiła się pewien pomysł, kwestia, aby znaleźć doraźne rozwiązanie zmiany lokalizacji siedziby OPS-u, czyli dodatkowa nieruchomość, którą byśmy potencjalnie mogli albo raczej tylko kupić. Decyzje żadnej nie zapadły, a tym bardziej trudno podejmować decyzje bez Państwa udziału, ale żebym mógł Państwu kompetentnie Państwa o cokolwiek prosić w zakresie zmiany lokalizacji OPS-u, no to dokonaliśmy analizy takiej wewnętrznej, czyli zleciliśmy plan funkcjonalno-użytkowy i już na tym etapie takim początkowym zostało wykazane, że ta lokalizacja, która gdzieś tam się pojawiła na horyzoncie, nie jest wystarczająca na potrzeby OPS-u, więc nie zamierzam Państwu w ogóle zaprzątać tym głowy, tylko sygnalizuję, że mierząc się z tymi potrzebami, a mowa o tych projektach, czyli Centrum Integracji Międzypokoleniowej i siedziba OPS-u, to mówimy o łącznych nakładach finansowych nawet 17-18 milionów złotych. Ale no nic straconego, drodzy Państwo, no bo jak pojawią się dofinansowania, to mam nadzieję, że będą w wysokości 85%, więc po takie środki chcemy sięgnąć. Więc póki co nie ma na horyzoncie żadnej innej propozycji, jak właśnie docelowo budowa nowej siedziby. I tu proszę jeszcze pracowników OPS-u, panią kierownik, o odrobinę cierpliwości, zrozumiałości, a Państwa też o wsparcie tego, żebyśmy mogli doczekać tego pozwolenia na budowę, no i docelowo, żebyśmy mogli robić wszystko jako urząd, żeby zadbać o nowy obiekt dla OPS-u. No, miałem trochę podsumować, to wyszła zbyt przydługa wypowiedź. Niemniej jednak, drodzy Państwo, chcę jeszcze raz to sygnalizować, dziękując pracownikom OPS-u, kierownictwu, żebyście Państwo też mieli świadomość, że te potrzeby w tym zakresie są szalenie istotne i bardzo bym Państwa prosił, aby też wspierać w tej kadencji samorządu, wspierać OPS, pracowników OPS-u najlepiej, jak Państwo możecie, żeby dostrzegać te problemy, potrzeby i rozwiązywać te problemy, o których tutaj wspólnie mówimy. Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę coś powiedzieć? Ja tylko tak podsumowując jeszcze nasze wypowiedzi, chciałabym, abyście Państwo wyraźnie wzięli pod uwagę, że pomoc społeczna to już nie jest teraz, nie żałuję się biedą, to już dawno minęło. Pomoc społeczna to są programy społeczne dla wszystkich mieszkańców, bo w tym kierunku musimy iść, to jest pomoc dla osób starszych, dla dzieci, dla rodziców. To jest organizacje pozarządowe, z którymi musimy współpracować i tak naprawdę to jest dla wszystkich mieszkańców. My już osobujemy kartę dużej rodziny, no to prawie tysiące innych świadczeń. I to się nie zamyka na pomocy społecznej. To jest naprawdę bardzo duży zakres zajęć i on się coraz bardziej rozszerza. Więc myślimy się tutaj ogólnie o naszym społeczeństwie, o starającym się niestety społeczeństwie, ale również też o dzieciach i wszystkich innych mieszkańcach. Więc chciałabym, żebyśmy, myślę, że w naszej gminie nie jest takie myślenie. Mamy to szczęście, że tutaj nie ma jakichś takich opinii, że to jest tylko zasiłki, to jest naprawdę bardzo szeroki zakres działań. I chciałam też poprosić, ponieważ jest nowa rada, praktycznie prawie nowa, że my to się do Państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś by miał jakieś prośbę, czy nie wiem, chciał porozmawiać na temat kogoś, kto potrzebuje pomocy jakiejkolwiek, to bardzo proszę, aby się do nas zwrócić, czy do mnie, czy do pracownika socjalnego, ponieważ no, tak to wygląda. Tak to często wygląda. Niektórzy, my czasami nie wiemy, że jest ktoś w domu starszy, czy ktokolwiek, lub dzieje się coś innego w danym domu, więc prosimy o to, żebyście byli czujni, żebyście z nami współpracowali, bo my w taki sposób właśnie będziemy pracować na rzecz mieszkańców, więc nasze drzwi są naprawdę otwarte dla Was. I myślę, że to doprecyzuje to, co tutaj pan Zbigniew powiedział, jeśli chodzi o dodatek motywacyjny. Natomiast mam to nie wszystkich pracowników, nie tylko socjalnych, ale wszystkich, ponieważ ale niestety tutaj mówi pan również o tych pracownikach, którzy zajmują się zasiłkami rodzinnymi. Nie wiem dlaczego, ale tak to wygląda. No jest trochę poczucie niesprawiedliwości, ale to już nie jest jakby nasz udział, nasz zakres. Mam nadzieję, że może gdzieś tam to przemyślą i na przyszłość to rozszerzą. Więc z naszej strony tyle, jeżeli to są jakieś pytania, to jeszcze proszę.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ja tak króciutko puentując z panią Agnieszką czy z pracownikami OPS-u, czasami się spotykamy z racji tego, że jestem strażakiem i uczestniczę w OPS, czasami się spotykamy niestety w takich okolicznościach i trzeba powiedzieć, że bez względu na porę dnia i nocy zawsze ktoś z OPS-u przyjedzie. Można, a już tak puentując na koniec, roboty dużo, robota wykonywana w moim odczuciu dobrze. No tylko te warunki, nie? Wykonywania tej roboty.
Tak, dokładnie. Bo i za pracowników, i dla mieszkańców.
Czy coś jeszcze? Ktoś by miał do dodania, to jakieś pytanie? Ostatnia szansa? W takim razie dziękuję bardzo. Kończymy temat OPS-u. Mamy nadzieję, że ten sen o nowej siedzibie stanie się już niedługo jawą, bo to na razie jest sen, życzenie i chęć tego, ale mam nadzieję, że to już niedługo stanie się jawą. Także wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za oprowadzenie po Przykopie, po budynku w Przykopie. Właśnie, chciałem to powiedzieć, że będziemy oprowadzać po nowej siedzibie. Dokładnie. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Projekty uchwał. Na początek mamy studium. Widzę, że już pan planista jest. Służby nasze planistyczne też, także zapraszam.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Ciśniewski, daję mi przyjemność z Państwem nieraz zapewne spotkać się na posiedzeniu Komisji Wspólnej. Dziś znów mam tą przyjemność. Tym razem chciałem Państwu zaprezentować projekt zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bóg w fragmencie obszarowym o powierzchni około 32 hektarów zlokalizowanym w obrębie geodezyjnym Wielka Wieś, potocznie w rejonie ulicy Podwalsznej, tak żebyśmy mniej więcej wiedzieli, w jakim obszarze się znajdujemy. W tej chwili prezentowana jest Państwu taka ręcina, jest to taka synteza zmiany studium uwarunkowań, która zresztą też znalazła się w dokumencie, w jednym z załączników do uchwały, w tym dokumencie samego tekstu tego studium. I ona dokładnie, pozwolę sobie zdecydowanie wygodniej. I ona dokładnie prezentuje nam zakres zmiany, które zostało wprowadzone w przedmiotowym dokumencie. Po lewej stronie, Szanowni Państwo, widzicie fragment studium już obowiązującego, który cały czas w tej chwili jest studium aktywnym. Po prawej z kolei wprowadzona zmiana, która to polega na zmianie przeznaczenia z terenów mniej inwestycyjnych, z terenów rolnych na tereny koncentracji przemysłu i usług oznaczonych symbolem PNU i kolorem fioletowym. Myślę, że ta rysina bardzo dobrze to obrazuje. W wielkim skrócie, na tym obszarze wprowadzamy tereny koncentracji przemysłu, czyli tereny aktywizacji gospodarczej. Idea tej zmiany jest taka, że po wprowadzeniu tego dokumentu do obiegu prawnego, czyli po uchwaleniu, będziemy mieli możliwość procedowania również tego najważniejszego w sumie dokumentu planistycznego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to tajemnicą, że procedura tego planu już jest w toku, toczy się. W tej chwili jesteśmy, o ile dobrze pamiętam, na etapie uzyskiwania stosownych zgód w ministerstwie dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Myślę, że jeszcze chwilę poczekamy na tą zgodę. Jeśli ją uzyskamy, to też będziemy przekazywać konsultację społeczną w sprawie tego planu. Niemniej jednak, byśmy mogli go finalizować, również przede wszystkim w pierwszej kolejności musi być zmieniony dokument studium, jako ten dokument, który obrazuje kierunek polityki przestrzennej. Co do takich podstawowych ustaleń tego dokumentu, Szanowni Państwo, to dużych modyfikacji praktycznie nie wprowadzamy. Z racji tego, że obowiązujący dokument studium, on w swoich zapisach już mówi, co na tych terenach PNU może zostać wprowadzone, czy też co może zostać realizowane. My to podtrzymujemy, nie dokonujemy żadnych modyfikacji. Mówiąc w takim najprostszym ujęciu, zmiana bardziej polega tylko na zmianie przeznaczenia w postaci ujednolicenia w niezbędnym zakresie dokumentu. Głównie też przede wszystkim do ośrodka graficznego, wskazując to nowe przeznaczenie. Jeśli chodzi o sam proces procedury planistycznej, to tu zwrócę uwagę, że przystąpiliśmy do opracowania tej zmiany w kwietniu 2023 roku. Wtedy też Szanowna Rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do opracowania przedmiotowej zmiany studium.
Przepraszam, Panie Łukaszu, jak dobrze pamiętam, w tym aspekcie akurat nie ma chyba tematu odrolnienia.
W przypadku studium nie, tak. To ja mówiłem tutaj, Panie
Ale Radzie. Planu tu nie ma klasy wcześniej, nie?
Jak dobrze pamiętam, to chyba w tym niewielkim fragmencie planu miejscowego jest w takim trójkącie.
No to może, ale to niewielkie, nie wiem, to formalność, bo wiesz, w przypadku innych tych dokumentów planistycznych, planów, no to toczą się właśnie sprawy z obrolnieniem u ministra z kolei, bo to minister jest odpowiedzialny za trzecią klasę. To jest obszar bardzo niewielki, więc też i gotowość ewentualnie w uchwaleniu miejscowego planu w części, ale to jest malutki, malutki zakres tylko.
Dokładnie tu potwierdzam to, co Pan Burmistrz wskazuje, że ten obszar klasy trzeciej w stosunku do całej powierzchni jest nieznaczny, więc faktycznie niezależnie od decyzji ministerialnych jest możliwość procedowania tego planu również przydziale na etapie. Wracając jednak do procedury planistycznej przeprowadzonej, tak jak wspomniałem, w kwietniu 2023 roku, kiedy ona się rozpoczęła. Zebraliśmy stosowne wnioski, zawiadomiliśmy o tym, że taki dokument jest stworzony. Wnioski, które zostały złożone do tego dokumentu, czy też zostały złożone głównie przez instytucje właściwe do opiniowania i uwzględniania. Oczywiście ten cały proces opinii uzgodnień również został przeprowadzony zgodnie z ustawą o planowaniu zagospodarowania przestrzennym. Uzyskaliśmy wszystkie opinie i uzgodnienia pozytywne. Stąd też mogliśmy ten projekt wyłożyć do publicznego oglądu. I podczas procedury wyłożenia do publicznego oglądu nie wpłynęły uwagi do tego projektu, co dało nam zielone światło do tego, żebyśmy dziś mogli Państwu ten projekt zaprezentować. Dopowiem, że ta procedura, w związku z tym, że ona rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku, no to ona też stosowana jest na tzw. starych zasadach, bo jak Państwo myślę dobrze wiecie, nowelizacja ustawy w planowaniu przestrzennym, która pojawiła się, że pamiętam, we wrześniu 2023 roku, dosyć rewolucyjne zmiany wprowadziła, niemniej jednak z uwagi na to, że ten dokument o przystąpieniu został podjęty przed wejściem w życie tej ustawy, czyli tak ten bieg trybunału formalnego jest na zasadach, które były stosowane przed dniem wejścia w życie nowelizacji. To może tyle z tytułu takiego omówienia, wprowadzenia. Jeśli macie Państwo pytania, to proszę, postaram się udzielić odpowiedzi.
Ja proszę o głos. Mam pytanie, czy Państwo wiecie, co będzie tam mniej więcej, pod jakie usługi, pod jakie, że tak powiem, jakie plany są z tym związane, co tam ma powstać?
Oczywiście już odpowiadamy. Tutaj samo przeznaczenie tego dokumentu studium to nie jest jeszcze tak precyzyjne, żeby określić, jaki rodzaj usługi będzie. Plan miejscowy bardziej już to precyzuje i ten projekt planu miejscowego, on wprowadza tutaj tereny obiektów produkcyjnych lub usług, tak? Przy czym uwaga, sam dokument planu nie precyzuje dokładnie, jaki zakres działalności może być prowadzony. Czyli my określamy, czy też zawężamy katalog tych na parametrach przez nas zaproponowanych w zakresie powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznej czynnej, tak? Ale sam zakres usług, czy też w ogóle produkcji nie jest zawężany. No ale wynika to też głównie z tego, że my nie mamy takiego narzędzia prawno-planistycznego, gdzie byśmy mogli obiekty produkcyjne zawęzić na przykład do jednej formy, też tam jednej gałęzi przemysłu. Nie? Z tego to też wynika. Ale to dopiero w etapie planu miejscowego, bo ten dokument jako studium, który dzisiaj jest prezentowany, no to najbardziej dokumentem ogólnikowym.
I to jest w którym miejscu na Folwarcznej?
Czy można było prosić o tą drugą rysinę z całym dokumentem, to myślę, że łatwiej będzie nam zobrazować. To jest droga wojewódzka prowadząca na Duszniki. O, to jest w tym miejscu właśnie z pokazywanym. Po lewej stronie, tak jest, często dobrze. Tak jest.
Szanowni Państwo, tak jak Pan Łukasz powiedział, plan dopiero precyzuje zakres. Jedną rzecz chciałbym dopowiedzieć, bo mamy doświadczenia, jesteśmy wszyscy trochę przewrażliwieni i jak najbardziej to rozumiem, na przedsięwzięcia, które znacząco oddziałują na środowisko, docelowo żadnej biogazowni, jakichś tam różnych dziwnych tych nie będziemy, więc tutaj może i nie musimy. Nie wskazujemy katalogu, ale w jakimś tam zakresie będziemy chcieli zawęzić przykład chociażby tego, co uczyniliśmy na strefie aktywizacji gospodarczej w Niepruszowie, o co też mieszkańcy walczyli i tak już zresztą staramy się, żeby przedsięwzięcia typu takie, jak kiedyś był jeszcze 6 lat temu temat Hetman Eko, czyli przetwarzanie tworzyw sztucznych, żeby takie przedsięwzięcia, drodzy Państwo, z góry niedocelowo nie są mile widziane w gminie Bóg, bo to, co ewentualnie może zapachowo bądź i się wydobywać, czy to nawet poprzez jakieś tam, no nie będę tutaj, drodzy Państwo, wskazywał. Ale
nie, ale nie, nie chodziło, panie burmistrzu, przepraszam, mi chodziło tylko o to, co powiedzą na to mieszkańcy, dlatego ja się dopytuję, w którym miejscu to jest.
Aha, przepraszam.
O to mi chodziło.
Nie, o działalność, drodzy Państwo, gospodarczą. Chodzi o to, żeby po prostu móc pozyskać inwestora.
O to, czy to się znajduje w obrębie zagospodarowań, bo tam są zagospodarowania.
Nie, to jest
za PGR-ami? Aha, tam.
A jedno Państwu powiem, że już był zainteresowany. Powiem Państwu, że już był zainteresowany inwestor, jednak nie mógł wygrać w konkursie na pozyskanie, no bo to była jedna pewna, jeden fundusz inwestycyjny, który jest deweloperem hal magazynowych. On wystąpił w konkursie o pozyskanie inwestora z kapitałem zagranicznym i z uwagi na to, że nie było jeszcze przekształcenia tego gruntu i nie było tych dokumentów planistycznych, czyli studium i planu, no niestety, ale przegrał w tym konkursie. Więc to jest, drodzy Państwo, warunek konieczny, aby móc rozwijać naszą gminę jeszcze bardziej gospodarczo, żeby móc pozyskać inwestorów, to musi być ten grunt przeznaczony, nie? Przekształcony.
Tak, panie burmistrzu, ja wszystko rozumiem, bo nam podatki są potrzebne.
Ja może też dopowiadając tutaj do wypowiedzi pana burmistrza, że 100% właśnie potwierdzam to, że trochę, no, co prawda odbiegamy od dzisiejszego tematu, bo mówimy o planie miejscowym, ale potwierdzam, że faktycznie zapisy planu są tak sprecyzowane pod kątem decyzji środowiskowych, że one zabraniają pewnego rodzaju inwestycji. Właśnie między innymi, tak jak pan burmistrz wspomniał, że w zakresie organizacji biogazowni, czy też obiektów związanych z transportem, przetwarzaniem, czy uszkodliwaniem odpadów, więc to faktycznie ta gałość, powiedzmy, na pewno będzie wykluczona, ale no, jest to wykluczenie wynikające czym inaczej z katalogu decyzji środowiskowych i takie prawo mieliśmy, możliwe, z którego korzystamy, więc to jest prawda. A jeszcze dopowiem panu radnej, jeżeli chodzi o proces samych partycypacji społecznych, konsultacji społecznych, no to my oczywiście zgodnie z przepisami, które nas obligują do przeprowadzenia tych procesów, zagadamiamy stosownie w prasie miejscowej, ogłaszamy przez biuletynie informacji publicznej, pan burmistrz obieszcza, również na słupanie informacyjne o tym, że ten na przykład projekt planu będzie wyłożony, bo to jest przed nami dopiero. No i wtedy oczywiście liczymy na to, że mieszkańcy ewentualnie wniosą swoje pomysły do tego projektu. Także no, my dosyć starannie podchodzimy do procesu konsultacji, dlatego staramy się wypełnić go w 100% i w taki sposób, żeby każdy miał prawo wypowiedzieć się do tego. Nie? Łącznie z tym, że organizujemy oczywiście debaty publiczne, gdzie też jestem dostępny bezpośrednio dla mieszkańca, ale też przedstawiciele samorządu w postaci pana kierownika, czy też pana burmistrza, bo też mieliśmy przyjemność na takiej debacie być wspólnie. niestety też mieszkańcy mają prawo, czy też mogą przyjść bezpośrednio skonfrontować swoje pomysły z projektem, który jest prezentowany, więc akurat ten proces jest dosyć dobrze tutaj na terenie gminy rozplanowany.
Serdecznie dziękuję za wyjaśnienia.
Znaczy, no tutaj akurat w tym fragmencie to w górnym, północnej części w fragmencie pojawia się taki powiedzmy pasek, jak to byśmy przybliżyli. To to już jest jakby też zabezpieczenie pod docelową tą układ komunikacyjny tej północnej obwodnicy miasta, więc my to przewidujemy już na etapie studium. Żeby to zostało uwzględnione, więc jak najbardziej to uwzględniamy. Oczywiście sam ten proces jakby dokumentu studium dla tej obwodnicy on też również jest w toku, więc myślę, że będziemy mieli niedługo przyjemność też Państwu go zaprezentować, ale jest to powiązane, więc jakby cały czas pamiętamy o tym i dbamy, żeby to w dokumentach planistycznych się pojawia. Zgadza się, więc to też tutaj ten projekt zostało uwzględnione. I też nie zostało to jakby też wyartykułowane z tego względu, że tam szereg obwodnicy już w studium jest obowiązującym. Tym samym my tylko po prostu prowadziliśmy oznaczenie mówiące o tym na tym załączniku, że taki cel publiczny może być tutaj realizowany, żeby wskazać. Będziemy na pewno, no to też dopowiem, że trwają cały czas jakby te prace nad planem ogólnym, no bo wiemy, że nowelizacja ustawy w pewnym momencie nam też studium, mimo tego, że dziś będziemy je podejmować, czy też na najbliższej sesji, gdzieś tam ustawa wskazuje, że one straci moc w styczniu 2026 na dzień dzisiejszy. No niemniej jednak formalnie studium cały czas jest aktywne, procedujemy, no ale też plan ogólny, jeśli chodzi o układy komunikacyjne, również będzie zabezpieczał te tereny, więc zapewne te dokumenty również będą powiązane. No ale to myślę, że będziemy mieli przyjemność jeszcze dyskutować na ten temat.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, wątpliwości co do zmiany studium?
Wszystko proszę. W takim razie bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Łukasz. Dobrze. W takim razie dziękujemy bardzo. My przechodzimy do dalszych uchwał. Kto będzie referował?
To ja może zacznę. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Bóg. Z uwagi na zmianę wskaźnika waloryzacji wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, która w chwili obecnej wynosiła 1 zł na 1,44, proponujemy wprowadzenie zmiany wysokości odpłatności za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym, bo wiemy, że 5 godzin jest bezpłatne, co wynika z uchwały, którą zmieniamy, na nową stawkę, czyli ze złotówki na złoty 44 zł za każdą kolejną godzinę powyżej 5 godziny pobytu w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym. Czy macie Państwo do tego jakieś uwagi, pytania?
Zmieniamy tylko stawkę.
Tak, zmieniamy tylko stawkę za pobyt.
To średnio miesięcznie rodzica, ile to wyniesie?
To wszystko zależy od tego, jak długo dziecko będzie w przedszkolu.
Na przykład 2 godziny.
No to 2,88 razy tyle dni, ile będzie w przedszkolu.
Tak. Czyli gdzieś tam granica 60 zł.
No, to jeżeli będzie cały miesiąc, to tak.
No, to dobrze.
Wszystko zależy od tego, jak długo będzie w tym przedszkolu. Kolejna uchwała w sprawie nadania nas ulicy Zbożowa i Winna w Nieprusowie. Chodzi mianowicie o nadanie nazw drogom, które są zlokalizowane na działce numerze ewidencyjnym 74 przez 11 i 75 przez 12 oraz 75 przez 38. Na wniosek właścicieli tych gruntów, które zostały podzielone, a przy którym zaczęły się budowy domów jednorodzinnych, którzy wystąpili do nas z wnioskami o nadanie tym drogom nazw ulic właśnie Winna i Zbożowa w Nieprusowie, wystąpiliśmy do Rady Sołeckiej o wyrażenie swojej opinii, ponieważ no, tak praktykujemy. Rada Sołecka wyraziła pozytywną opinię o nadanie takich nazw tym drogom wewnętrznym. W związku z tym występujemy do Państwa jako właściwych do nadania nazw, czyli do Rady o zgodę na podjęcie uchwały w tym zakresie. Czy są jakieś uwagi, czy jakieś inne propozycje?
No ja zawsze byłem za tym, żeby się nazwy w gminie ulic nie powtarzały, bo to rodzi pewne problemy. W tym przypadku się nie powtarzają, czyli jak najbardziej są. Nie ma chyba złożonych. Dzięki.
Kolejna uchwała jest... Czy ktoś ewentualnie ma jakieś zastrzeżenia, czy uwagę, bądź pytanie? Kolejna to jest w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kawach. Dotyczy to działki o numerze 56/17, która jest zlokalizowana w sąsiedztwie stawu w Kawach. Jest to działka, która jest przeznaczona na cele rekreacyjne, służące mieszkańcom z uwagi na to, że wartość tej działki została określona na kwotę 60 000 zł, a burmistrz zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta i gminy Bóg ma uprawnienie do nabywania nieruchomości o wartości do 50 000 zł. W związku z tym potrzebna jest Państwa zgoda, upoważnienie na podjęcie, na nabycie tej nieruchomości. Stąd przygotowana jest uchwała o wyrażeniu przez Państwa zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kawach.
W centrum Kaw. Przy Zarząd Kultury. Temat?
Ja może powiem. To jest temat już od 2-3 lat chyba, gdzieś się ciągnie, bo tam był problem z właścicielami, z spadkobiercami, nie? Jeśli chodzi o ten grunt. No to jest ostatnie, tak się można powiedzieć, dojście do tego stawu, bo tam jest tylko ścieżka została taka 2-metrowa i no rzeczywiście, gdyby tam jeszcze powstał jakiś, z drugiej strony wykupił to prywatny ktoś, swoją działalność prowadzi, no i z tej strony, jeśli zostanie to zabudowane, no to praktycznie ten staw całkowicie tam zginie, nie? I no gdzieś ta kwota nie była jakaś zabójcza przy dzisiejszych cenach tych działek, tylko tu głównym problemem było to, że ci sprawy związane z tymi spadkobiercami, teraz wszystko jest wyprostowane, tak? Uregulowane. Więc gdzieś, no chyba 3 lata temu to mieszkańcy. No na dzień dzisiejszy on czeka na rekultywację. No więc na tej działce, no plan był zrobić właśnie jakąś siłownię taką zewnętrzną, no i miejsce, jakieś ognisko i tak dalej, bo poprzedni sołtys jeszcze starał się o grunt, który był przy domu wiejskim. No, nie było nigdy tam na to zgody i no, na dzień dzisiejszy tam deweloper wykupił, postawił domy, no i zostało tylko kawałek placu zabaw przed Domem Kultury. No i dlatego gdzieś tam się urodził ten pomysł, że może przy tym stawie coś więcej będzie można zrobić, no bo w sumie w kawałek innego miejsca nie mamy. Nie? No więc... No plac zabaw raczej tam nie będzie, bo plac nie zostanie przy tej siedlicy. Tu bardziej chodziło o coś takiego dla, czy zrobić jakieś tam palenisko, żeby można było... Tak. W tym stylu, nie? Ale to jest kwestia, no najpierw gdzieś musi być ten grunt, a potem na pewno będzie pomysł, jak to zagospodarować, nie? Dziękuję.
A w sprawie zagospodarowania to warto się zwrócić do Łukasza. Na doświadczenie zagospodarowanie stawów na Kowach Suchych. Uczestniczył w tym, jeden z pomysłodawców był, więc wyszło to tam bardzo, bardzo, bardzo fajnie w Zakowach, więc bank pomysłów, Leszek. Ale właśnie jak zagospodarować teren wokół stawu, no to w Dakowach jest jeden z lepszych przykładów.
W trakcie okazało, że trochę to poszerzenie ingerowało w grunty rolne.
i też zostało już to uregulowane. Mieszkanka, właścicielka tych gruntów w sąsiedztwie tego stawu, no bo staw to nie tylko, że Państwo sam obrys tej brzegów, tylko no właśnie kilka metrów jeszcze brzegu. No i ta skarpa, ona trochę została wyłożona miejscami poza grunt, miejscami też i ta właścicielka weszła w nasz grunt, no ale musieliśmy finalnie i tak my weszliśmy więcej, więc zostało to też już uregulowane i nie ma przez to też żadnych konfliktów społecznych. Myślę, że sytuacje takowe suche. No więc to tak wyszło jakby pobocznie, ale nawet do tego stopnia musimy kwestię regulować, żeby był porządek.
Czy jakieś pytania do tej uchwały?
Rozumiem, że przekazujemy to na sesję. Pani sekretarz, proszę.
Kolejną uchwałę mamy w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu. Chodzi mianowicie o udzielenie pomocy na kolejny okres na dofinansowanie poznańskiej kolei metropolitalnej. Zgodnie z pismem, które otrzymaliśmy z dnia 25 czerwca tego roku, wprowadzamy dotacje na kolejny rok, czyli 2027. Lata 2024 i do 2025 i 2026, tak jest w uzasadnieniu napisane, w wyniku rozliczenia okazuje się, że mamy tutaj pewne oszczędności i nastąpi obniżenie stawek wysokości dotacji, która była wcześniej pierwotnie zaplanowana i pozwoli to na wygenerowanie środków pozwalających na zabezpieczenie dotacji na rok 2027. Zostało to również uwzględnione w wieloletnim planie finansowym miasta i gminy Bóg na kolejne lata. I w związku z tym, ponieważ jest umowa, która wiąże nas z województwem wielkopolskim na udzielenie pomocy w zakresie funkcjonowania poznańskiej kolei metropolitalnej, konieczne jest podjęcie tej uchwały celem zawarcia i sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy pierwotnej.
Tutaj można dodać, że sukces kolei wielkopolskich obniża nam koszty, bo rozliczamy się na podstawie sprzedanych biletów. Im więcej sprzedanych biletów, tym więcej znaczy, że więcej pasażerów, tym mniejsze dotacje płacimy, tak?
Jeździ do pracy pociągiem, więc tak byśmy
jeździli, że jeżdżę i widzę. Oczywiście, oczywiście są niedomagania, ale idzie to chyba w dobrym kierunku. Korekcje rozkładu wiazdy są za często. I w złym kierunku czasami.
Kolejne uchwały to mamy w sprawie przekazania petycji według właściwości. To już Państwo z komisji może by zabrali głos. I kolejna to jest też w sprawie zmiany planu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Bóg i zmiana budżetu.
No to ktoś z komisji skargi wniosków petycji, tak?
To może ja zabiorę głos tutaj w imieniu pani przewodniczącej Marysi. Otrzymaliśmy jako komisja, została nam przekazana petycja w sprawie progu zwalniającego we wsi Wysoczka. Została ona nam przekazana przez przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bóg. Komisja spotkała się 5 sierpnia. Na spotkaniu była m.in. pani z Biura Obsługi Rady Miasta oraz pani kierownik Referatu Inwestycji i Transportu. Wysłuchaliśmy właśnie, cała sytuacja została przez panią kierownik opisana i przedstawiona. Komisja się zapoznała z wszelkimi dokumentami i również właśnie z tym wytłumaczeniem. No i wydaje mi się, że większość tutaj zawarte jest w uzasadnieniu do uchwały. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem, chociaż wydaje mi się, że samo to uzasadnienie do uchwały jest na tyle napisane, można to powiedzieć, bardzo rozbudowane i zrozumiałe, że możecie Państwo z uspokojeniem się z nim zapoznać. Natomiast jeżeli są do tego jakiekolwiek pytania, to serdecznie zapraszam do zadania ich. I tutaj komisja stwierdziła, że nie należy to do kompetencji komisji, żeby rozstrzygać tą sprawę, dlatego optujemy za tym, aby przekazana została odpowiedniemu organowi, czyli w tym wypadku burmistrzowi miasta i gminy Bóg.
Szanowni Państwo Radni, temat progu we wsi Wysoczka, ale i uważam też i w gminie Bóg, zostaje według mojej jakby wiedzy, zostaje rozstrzygnięty. Niestety próg został usunięty, bo jak nie było progu, to mieszkańcy zgłaszali potrzeby, ale konfliktów nie było. Jak pojawił się próg, to pojawiły się z drugiej strony potrzeby i pojawiły się dodatkowo konflikty. Uznałem, że próg będzie usunięty zgodnie z wolą zebrania wiejskiego, bo ta petycja była skierowana przez osoby, szczególnie osoby, które nie były obecne na zebraniu wiejskim we wsi Wygoda Żygowo-Wysoczka. Dlatego, jak już niezwłocznie dowiedziałem się, jakie są też rozstrzygnięcia Państwa radnych, stwierdziłem, że usuwamy ten próg, mimo tego, że uważam zupełnie inaczej, bo przez 2-3 lata mieszkańcy domagali się o instalacji tego progu, ale pojawiły się problemy, konflikty, idąc też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, usunęliśmy jeden słupek, pojawiły się takie sytuacje, że stwierdziłem, że samowola w postaci postawienia wielkiego kamienia na poboczu może jeszcze bardziej spowodować jakiekolwiek problemy i nie chciałem, żeby każda ze stron w jakikolwiek sposób ingerowała w to ograniczenie, w to urządzenie bezpieczeństwa. Uznałem, że jest ten próg zlikwidowany. A mówiąc o temacie progów w całej gminie, drodzy Państwo, uważam, że temat jest zamknięty. Nie będę się wsłuchiwał w potrzeby w tym zakresie. Jeżeli zarządcą jest burmistrz, będziemy decydować. Wiemy, że każdy będzie decydował samodzielnie. Każda instalacja progu generuje też koszty. Te koszty formalne są o wiele większe niż samo zakupienie i instalacja tego progu. Też do mnie doszła informacja, że po tym jak mieszkańcy długi czas domagali się z kolei progu w Dobierzynie w ulicy Otuskiej, domagają się teraz druga strona też likwidacji. Tam akurat nie będzie zlikwidowany ten próg, ale żadne progi już nie będą dodatkowo montowane, nie będą likwidowane, zostawiane status quo na terenie gminy taki jak jest. Bardzo mi przykro z tego powodu. Ja nie chcę, żeby mówię, drodzy Państwo, dość pościągliwie o konflikcie, który się pojawił. Mogłoby dojść do gorszych sytuacji, stąd też nie chcę tym sposobem dolewać oliwy do ognia. I tyle. Przepraszam Państwa za to pewne nieporozumienie, które się pojawiło w zakresie tego progu we wsi Wysoczka. To było absolutnie niepotrzebne, bo też sobie dobrymi chęciami skomplikowaliśmy całą sytuację z uwagi na to, że poddaliśmy pod głosowanie mieszkańców zebrania obecnych na zebraniu wiejskim. Jak człowiek chce dobrze, to później na tym tak dochodzi. I ja nie ukrywam, że to też te wszystkie wątpliwości, skąd się słuchać w głos mieszkańców, wyszło na tym, że jest połowa osób zadowolonych, połowa osób niezadowolonych. Nigdy nie będzie złotego środka. A mimo wszystko, czy jest próg, czy nie ma, są przepisy ruchu drogowego. Wszyscy muszą się stosować. I jedynie z mojej strony będzie cały czas kierowana prośba do funkcjonariuszy Policji i Komisariatu, żeby wzmożyć kontrolę. I wtedy niech będą bezlitośni ci, co przekraczają prędkość. Zazwyczaj są to mieszkańcy z tych miejscowości. Niech po prostu będą indywidualnie pociągani do odpowiedzialności. Tyle, drodzy Państwo, w temacie. Na części akurat jest procedowana organizacja ruchu i akurat być może tam właśnie, że będzie. I to będzie ostatni zamontowany próg w gminie. Dobrze, że Pani zadała pytanie, bo to doprecyzowałem. To będzie ostatni próg zwalniających zainstalowanych w gminie i proszę do mnie nie przychodzić z prośbami o instalację tego typu urządzeń.
Ktoś w tym temacie jeszcze? Proszę.
Czy ten próg demontowany jest na stałe w gminie?
Jest na stanie w gminie. Miejsce zostało już wcześniej wspomniane, gdzie będzie zamontowane.
Drodzy Państwo, no jest taka sytuacja, jaka jest. Nie dogodzi się wszystkim. Jeżeli wszyscy są, większość jest niezadowolona z montażu progów, to po co jako gmina mamy generować wydatki w tym zakresie? To jest drugi aspekt, który warto też podnieść i kierować się tym, no bo taki próg też kosztuje. Więc nie będzie po prostu instalacji. Proszę nie wskazywać, nie, nawet na zebraniach wiejskich, czy powiem, nie ma takiej możliwości. Nie będę słuchał mieszkańców w kontekście ograniczeń poprzez progi. Co innego oznakowanie pionowe, bo to wynika z innych jakby potrzeb, to jest inna sytuacja, czy to ograniczenia prędkości, ale progi, uważam, że to jest temat zamknięty.
Ktoś jeszcze? Pytania? Nie, dobrze. Następna komisja rewizyjna.
Jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, dodaliśmy jedną kontrolę wybranych postępowań przetargowych między wrześniem 2023 a sierpniem 2024, która odbędzie się najprawdopodobniej, jeżeli dobrze pamiętam, 9 września o godzinie 9. I to by była ostatnia z takich, które są zaplanowane. Jeżeli będzie potrzeba, oczywiście będzie dodatkowo komisja rewizyjna się spotykała, jeżeli będzie taka potrzeba.
To dla Państwa radnych informacja, to jest wymóg statutu. Muszą być tam ileś kontroli w roku przy komisji rewizyjnej. Dlatego, a że poprzedni plan był uchwalany w poprzedniej kadencji.
Tak, tutaj jest w tym planie komisji były zawarte już dwa spotkania, jedna z kadencji starej rady i jedna opiniowanie wykonania budżetu już za nowej kadencji, za stary rok.
Okej, wszystko jasne. Dziękuję bardzo. To zostaje nam chyba budżet IWPF, tak?
Jest to uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok 2024. Głównie na podstawie zawiadomień wojewody wielkopolskiego i analizy budżetu. Zwiększamy dochody w kwestii rolnictwa i łowiectwa. Jest to dzierżawa z tytułu obwodów łowieckich 132 zł. Następnie opłata za zajęcie pasa drogowego 945 zł. Gospodarka gruntami nieruchomościami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1000 zł. Pozostałe odsetki 800 zł. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z tytułu różnych kosztów egzekucyjnych opłat łącznie 5120 zł. Administracja publiczna, urzędy miasta i gminy, jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dotyczące zalania urzędu. Zwiększamy tutaj o 14 tysięcy. Również w promocji nieznaczna kwota, ale też 244 zł. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, komendy wojewódzkie policji, wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji 664 zł. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek z tytułu podatku od nieruchomości 100 tysięcy. Wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej i innych, tu mamy 4500, obsługa długu publicznego 652 zł, różne rozliczenia finansowe. Tu z tytułu otrzymaliśmy zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego z roku 2023 i zwiększenie z tego tytułu o 119 930 zł 61 groszy oraz Fundusz Pomocy Ukrainie o 90 067 zł. Oświata i wychowanie, kwestia wyposażenia szkół w podręczniki 2334 zł 28 groszy. Następnie opieka społeczna, dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki 12 880 zł. Kolejna gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj zwiększamy na pozostałą działalność program opieki nad zwierzętami bezdomnymi o 30 tysięcy. Oświetlenie ulic, placów, dróg, wpływy rozliczeń z lat ubiegłych 540 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, darowizny WDK to jest 22 800. Kolejna pozostała działalność jest to środki z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na takie w kwestii kultura w drodze na zadania apetyt na czereśnie, koncert kolęd w wykonaniu poznańskiego chóru chłopięcego i tu mamy razem 128 166 zł. Następnie mamy zmniejszenia dochodów i tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że mamy takie przepasowanie pomiędzy zwiększeniami a zmniejszeniami kilku zadań. Po prostu jest to zmiana działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. I dalej są kolejne trzy pozycje, właśnie jest to ta sama 30 128 166 93. Tu jest po prostu przeniesienie do innego działu. Mamy również szkoły podstawowe. Tutaj jest umowa sponsoringowa Polskiej Sieci Energetyczne S.A. podpisana z laureatem konkursu z przeznaczeniem na pracownię techniczno-plastyczną w szkole w Dobierzynie. Jest to 29 520.
Ja może tutaj dopowiem o tych 29 520 zł. Ta zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków z uwagi na to, że Regionalna Izba Rachunkowa, nie wiem dlaczego, bo w ubiegłym roku w innych latach mieliśmy takie umowy sponsoringowe, tego nie zakwestionowała, ale do tego przyszło zawiadomienie od prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie tego, że nie są to środki i nie mogą stanowić dochodu budżetu gminy i musi iść to poza budżetem. Czyli oni te środki dostaną, jak przyjdą do nas, te pieniążki to bezpośrednio zostaną przekazane na szkołę podstawową w Dobierzynie i one będą wykazywały, ale jako poza budżetem, czyli nie może to przejść przez budżet. Dlatego to musieliśmy tą uchwałą zmienić, bo rada jest władna do podjęcia takiej decyzji, bo rada wprowadza, czyli rada musi te środki doprowadzić. Są to po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.
Kolejne zmniejszenie dochodów, jest to kultura fizyczna, obiekty sportowe i dotyczy zadania budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaczeniem o całej konstrukcji we wsi Szewce w gminie Bóg. I tutaj zmniejszamy o 1 620 402
tysiące.
I na to, że też w międzyczasie pojawiły się zmiany tego programu, samorządy prosiły też, żeby zwiększyć alokację w tym programie. To znaczy, no, są pewne zmiany tutaj ze strony ustawodawcy co do tego naboru. Niemniej jednak, no, nie takie, jakie oczekują samorządy, a w naszej sytuacji, w tym momencie, jako jest to zasadne, żeby póki co odstąpić od realizacji tego zadania i przygotować się na lepsze czasy w przyszłości. A między innymi drugim takim ważnym argumentem jest to, że bardzo intensywnie już podjąłem rozmowy co do planowanych dalszych inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w tym zakresie. Mówię tutaj o stacji uzdatnienia wody w Zakowach Suchych i w Szewcach. Mniej problematyczna jest kwestia w Rakowach Suchych z uwagi na to, że też tutaj będziemy, a potem przekazywać grunty dla zakładu gospodarki, żeby zwiększyć możliwości inwestycyjne. Żeby inwestować, to trzeba mieć tą działkę. W Dakowach nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o szewce, to są terenowe ograniczenia. Sąsiedztwo sali wiejskiej, remizy, stawu i hydroformi. Drodzy Państwo, bliskie sąsiedztwo i brak jakby tego terenu zmusza nas do analizy i te analizy prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej. Czy nie skupić się na jednej stacji porządnej w Dakowach Suchych, a poprowadzić rurociąg do Szewc, żeby zwiększyć możliwości, czy skupić się na dwóch stacjach uzdatniania, ale w tym wypadku w Szewcach musielibyśmy znaleźć grunty. Te grunty dotyczyłyby m.in. tej lokalizacji, gdzie jest ta hala i inaczej byśmy musieli te grunty podzielić, więc też, żeby nie zrobić źle, to wstrzymujemy to zadanie, żeby też w przyszłości mieć lepsze pole manewru, bo zrobić coś pochopnie można, ale chodzi o to, żeby później nie było dodatkowych problemów z tym związanych, więc drodzy Państwo, cały czas będę powtarzał, że gospodarka wodno-ściekowa jest priorytetem i tu wszystkie inne zadania jakby są wtórne wobec tego i musimy, póki jeszcze są dofinansowania, mam nadzieję, przynajmniej chcemy się przygotować na dofinansowania, szukać sposobu, żeby uporządkować w 100%. Czy to się powiedzie w najbliższej dekadzie, tego nikt na to pytanie nie odpowie, ale poważne przedsięwzięcia nas czekają i między innymi tutaj mowa jest o tych ujęciach wody. Bez wody nie ma życia i to jest najważniejsze, dlatego też proszę Państwa o wyrozumiałość.
Kolejna zmiana dotycząca...
I radna Maria Mądroszyk została poinformowana w razie czego. I żadne pytanie.
Kolejna zmiana dotycząca wydatków, zwiększenia. Transport i łączność. Jest tutaj budowa ulicy Wodnej i Topolowej. Zadanie zakończone w 2023 roku. Już tutaj była mowa. Mieliśmy braki w planach z uwagi na przesunięcie płatności na rok 2024. Tutaj musieliśmy zwiększyć o 1 159 458. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami. Mamy zwiększenie z tytułu opłat związanych z zarządzaniem budynkiem na ulicy Przykop z uwagi na zmianę stawki inflacyjnej. Następnie również potrzebne są środki z przeznaczeniem na dokonanie transakcji dotyczących wieczystego użytkowania działek położonych w Dakowach Suchych na rzecz spółki ZGK. I dotyczy to tylko podatku VAT, który mamy do zapłacenia 12 tysięcy. Działalność usługowa, plany zagospodarowania przestrzennego i tutaj może nie będę już ich wymieniać, mają Państwo napisane, łącznie tutaj jest potrzeba 88 150. Administracja publiczna, wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy, działalność statutowa 14 500 z przeznaczeniem na remonty, środki z przeznaczeniem na procedury odzyskania podatku VAT od inwestycji również, łącznie to jest kwota 179 817 61 groszy. Straż pożarna, ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP to jest zwiększenie 70 tysięcy. Dotacja celowa na zakup wentylatora odmieniającego dla jednostki OSP do Bierzyn 17 200. Szkoły podstawowej, tutaj mamy głównie środki z Ukrainy. Łącznie to jest 92 401, dotyczy szkół podstawowych, przedszkoli, branżowej szkoły oraz dostępu do podręczników. Łączną kwotę podałam. Opieka społeczna, wydatki na realizację zadań bieżących, jest to na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki 12 880. Następnie system opieki nad dziećmi w wieku do lat 4, to dotyczy żłobka miejskiego Bukowianka, zwiększenie o 6 260 zł. Kolejna to jest kultura fizyczna, obiekty sportowe, zakup i montaż dwóch ekranów z technologii LED na hali sportowej w WUK-u, 150 tysięcy złotych. Zmniejszenia wydatków to są wydatki majątkowe i tutaj mamy zmniejszenie z tytułu budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Bóg Wygoda, jest to 155 tysięcy. Następnie z uwagi, tak, jest to zadanie realizowane w porozumieniu z WZDW i inwestorem, zostało zawieszone z uwagi na analizę ekonomiczną inwestycji. Kolejne zmniejszenie jest to budowa chodnika w miejscowości Dobra, dokumentacja na 50 tysięcy, zadanie powiatowe, wniosek musi zostać złożony w miesiącu wrześniu bieżącego roku przy planowaniu projektu budżetu na rok kolejny. Kolejne zmniejszenie, również wydatek majątkowy, budowa chodnika w miejscowości Wysoczka, 60 tysięcy. Z uwagi na złożone oferty przewyższają zaplanowane środki, przystąpienie do realizacji inwestycji możliwe będzie z chwilą pojawienia się programów dotacyjnych.
Tak. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o realizację tych dwóch chodników, te środki były wstępnie zabezpieczone w budżecie na ten rok na dokumentację. W przypadku Wysoczki 60 tysięcy jest kwotą dalece niewystarczającą z uwagi na długi odcinek i dokumentacja jest o wiele, wiele droższa, robiliśmy rozeznanie. Dokumentacja również dobra jest o wiele droższa, ale ostatnio podjąłem rozmowę ze starostą i będziemy starać się, żeby starosta uwzględnił to w budżecie powiatu na przyszły rok i żeby to z własnych środków powiat wykonał zarówno pod względem dokumentacyjnym i wykonawczym. Takie rozmowy w dniu wczorajszym też odbyłem i będę dalej zabiegał, żeby to powiat jako zarządca drogi wybudował ten chodnik. Więc panie radny, proszę też o zrozumienie tej sytuacji, ale jeżeli jest nadzieja, że będziemy mogli to zadanie zrealizować jakby rękoma powiatu, bo powiat najchętniej by chciał naszymi rękoma i środkami finansowymi, no ale wolę, żeby to jednak zarządca dbał o swoją infrastrukturę, tym bardziej, że polityka powiatu, drodzy Państwo, jest taka, że będziemy realizować w partnerstwie z powiatem różne projekty infrastrukturalne w ramach chociażby zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Dotyczy to przebudowy drogi w Otuszu, budowa ścieżki rowerowej. Jest zasada taka, że jeżeli na przykład, czy w przypadku chociażby ulicy Niegolewskiej, powiat jak pozyskuje środki zewnętrzne, to jak pozyska na daną inwestycję 50% dofinansowania, zwraca się do poszczególnych gmin, ażeby te 50% wkładu własnego rozdzielić na powiat i docelową gminę w wysokości po 25%. Czyli powiat, jak jest zarządcą drogi powiatowej i chce inwestować na swoich drogach, to prosi gminy o wsparcie finansowe, 25%. A no w przypadku innych dofinansowań wyższych, no to ten procent się stosunkowo zmniejsza. No ale no, do tej pory, jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, jakby była mowa o budowie ulicy Niegolewskich, to drodzy Państwo, powiat by pozyskał 50% z kwoty 35 milionów, no to 50% wkładu własnego by musiał 25% gmina, to wchodzimy już w wielomilionowe. I też wstępnie powiedziałem, że no tak też być nie może, no bo my mamy potrzeby inwestycyjne na naszych drogach gminnych i projekty, które chcemy realizować i powiat nam do nich nie dołoży. No więc i też na kamień chociażby tych rozmów gdzieś tutaj myślę, że starosta stanie na wysokości zadania, żeby ten chodnik Dobrej, o to będę zabiegał, żeby zrealizować. No a Wysoczka no musi poczekać i zobaczymy, drodzy Państwo. Jak już jestem przy głosie, pani skarbnik dalej przejdzie do kultury fizycznej. Jesteśmy w poniedziałek po otwarciu przetargu na wymianę oświetlenia na płycie bocznej boiska na stadionie miejskim w Buku. Zarówno też w zakresie było nawodnienie. To jest kolejny już przetarg, chyba jak dobrze pamiętam trzeci. Kwota środków zabezpieczonych jest niewystarczająca, byśmy musieli dołożyć, nie pamiętam, chyba 150 tysięcy złotych, żeby móc rozstrzygnąć i wybrać oferenta. Uznałem wspólnie z panią skarbnik, że zadanie jesteśmy zmuszeni przesunąć na przyszły rok. Tym bardziej, że chcieliśmy to zadanie realizować na wiosnę, gdzie byłyby bardziej korzystne warunki przeprowadzenia tej inwestycji. Chcieliśmy wykorzystać w pełni też okres wakacyjny, gdzie jest przerwa w rozgrywkach ligowych. No i uznaliśmy, że też mając już na horyzoncie gorsze warunki pogodowe, jak również rozpoczęcie sezonu ligowego i brak środków tych w budżecie, uznaliśmy, że to zadanie musimy przesunąć. Z uwagi też na inną okoliczność, bo tablica wynikowa na hali w Buku doszczętnie się zepsuła i niestety jesteśmy zmuszeni zakupić taką tablicę. No ale żeby móc już dostosować się do różnych już na tym poziomie rozgrywek ligowych, nie możemy zakupić niestety też byle jakiej tej tablicy, ona musi być już dostosowana do potrzeb. No nie bez powodu Spartakus no awansował, mamy z tego tytułu też może i nawet jakieś tutaj zobowiązania. Myślę, że to są, jeżeli chcemy domagać się kolejnych sukcesów innych naszych zespołów, to powinniśmy mieć tą tablicę i stąd też, jak rozmawiałem z kierownictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji, prosiłem, żeby w ustaleniu, jaka ma być tablica, żeby mieć również na względzie potrzeby dzieci szkolnych, mianowicie taka tablica w nowej technologii, która będzie mogła służyć też do wyświetlania różnych materiałów właśnie na potrzeby dzieci szkolnych, żeby to po prostu no, służyło w sposób bardziej taki uniwersalny ogółowi społeczeństwa niż tylko jakiejś wybranej grupie bądź klubowi. Także czy to będą jakiekolwiek apele rozpoczęcia roku, filmiki promocyjne, mamy też koncerty nasze noworoczne, no, żeby coś tam można było wyświetlić, a nawet jeżeli to zrobić i dzieciom po prostu seans filmowy, żeby też mogły no, na dużym telewizorze coś wyświetlić, bo tego typu ma być tablica. Tak mi zapewniał dyrektor, że taka ma być jakość i możliwość, więc stwierdziłem, że jak już zrobić i ma też wytrzymać kolejna tablica, nie wiem, czy 25 lat, bo tam ta dotychczasowa tyle po różnych usterkach, naprawach wytrzymała, ale no, chciałbym, żeby przynajmniej na 10 lat konkretna tablica była i taką też będziemy starać się, żeby była na hali do Bieżynia. No myślę, że Państwo rozumiecie, żeby jak coś zrobić raz, no to porządnie, a nie łapać też wiele stron za ogon, stąd też no, uznałem, że są pewne priorytety, bo gdybyśmy tego nie zrobili, gdybyśmy nie mieli tablicy wynikowej, to żadne rozgrywki ligowe nie mogłyby się odbywać na hali w Buku. No to by była degradacja i wybaczcie Państwo, że taką decyzję wstępnie podjąłem. Ale Państwa proszę o aprobatę.
A ten drugi ekran jest do Bieżyna, jeden z Buku zostaje, tak? Czy... Bo tutaj są napisane, że są dwa ekrany LED-owe.
Myślę, że drodzy Państwo, jeden jest duży w tym miejscu, gdzie nasza tablica była, a druga musi być nad tymi drzwiami, wejściem do tego środkowego holu, tam gdzie są sanitariaty. Tak, tu nie mówimy o dobieżnie. Dobieżnie to jest osobna inwestycja, spokojnie. Dlatego, że muszą być dwie tablice, bo zawodnicy też muszą mieć podczas trwania meczu, czy sędziowie też wgląd na tablicę. Takie są wymogi, więc tutaj już naprawdę duży margines tolerancji, że ta tablica była honorowana, która jest na tej hali. Ona czy później w sumie fizycznie praktycznie nie ma, bo ona jest niemożliwa do naprawy po prostu. Ale wytrzymała bardzo długi okres czasu.
Ja skończę już te wszystkie zmniejszenia budżetu. Jest tutaj wspomniany wcześniej ta umowa sponsoringowa dla szkoły w Bieżyn, 29 520 wyprowadzona poza budżet. Ochotnicza Straż Pożarna, środki przesunięte na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup wentylatora dla OSP do Bieżyn 17 200 i wspomniane przed chwileczką modernizacja oświetlenia oraz nawodnienia bocznej płyty boiska sportowego, no i boisko w Szewcach. To jest łączne zmniejszenie na kwotę 2 794 860. Dziękuję.
Państwo, że się odnieść, jest to zmiana po długim okresie czasu, jedna z większych w ostatnim czasie, ale jeszcze i tak niewystarczająca z uwagi na aktualnie prowadzony zakres inwestycyjny. Może się okazać, że będę Państwa prosił w miesiącu wrzesień z prośbą do Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na przeprowadzenie zmiany budżetowej. Uprzedzam Państwa pytanie co do opłaty planistycznej. Pierwszy milion już wpłynął. Spodziewam się pozostałej kwoty już w pierwszym tygodniu września i z tego tytułu też między innymi ta zmiana by była konieczna, bo dotychczas są zabezpieczone środki w wysokości 5 milionów, jeżeli chodzi o dochód. Spodziewamy się 7 milionów 100 tysięcy i będziemy musieli ten plan zwiększyć, ale też i żeby móc z tej nadwyżki załatać inne deficyty i dziury, które się też pojawiły. Temat poprzedniej sesji komisji. Państwu wyjaśniałem, że pewne też płatności się nam zrolowały, czego pokłosiem też jest wodna topolowa. Państwa wtedy przepraszałem, podtrzymuję. Rozumiem, jaka jest sytuacja, no ale mamy teraz już, drodzy Państwo, sytuację klarowną, ale no, jak będzie już ten dokładny dzień, to mówię do Pani Skarbnik, że zamykamy urząd i świętujemy, ale dosłownie, drodzy Państwo, bardzo nas dużo kosztuje. Myślę, że też od razu Państwa niezwłocznie poinformuję przewodniczącego przynajmniej budżetu i oświaty, poinformuję o tym, że te środki wpłynęły. Powiem, że ta sprawa też gdzieś społecznie Państwa bulwersowała, więc też chciałbym, żeby ten temat był w pełni zamknięty, a ja chciałbym się też wywiązać z tych deklaracji i zapewnień, że to nie były tylko czyste gadania, tylko konkretny pierwszy milion już zasilił nasz budżet, więc dzieje się. A mam nadzieję, że poprzez tego typu dzisiejsze działania planistyczne i kolejne, bo szykujemy się też na przyszły rok na kolejne, też drodzy Państwo nam umożliwią jakby wygenerowanie kolejnych dochodów w budżecie, a sami Państwo wiecie, że jakie są potrzeby. Nie chcę już teraz ten temat dalej wchodzić, więc chciałem tylko Państwa tymi słowy troszeczkę uspokoić.
Czy mają Państwo jakieś pytania jeszcze do tej zmiany uchwały budżetowej?
Tylko jedno pytanie. Tutaj jest ta odszkodowanie z tej firmy ubezpieczeniowej dotyczące zalania urzędu. Czy to już jest ostateczna kwota? Czy jeszcze spodziewamy się jakiś następny?
Państwo, musimy zakupić autobus. Mamy już, stoi jakby na parkingu autobus, bo 3 miesiące temu pojechałem do Gdańska i chciałbym, Państwu zapowiadałem, że jest konieczność zakupu autobusu. Nie ma korzystnych dofinansowań, bo trzeba spełniać pewne parametry, kryteria i na dowozy szkolne nie ma dofinansowań, jeżeli chodzi o zakup autobusu. Mamy upatrzony autokar z firmy Iveco, autokar 10-letni, ale z bardzo dobrym przebiegiem. Za kwotę 360 tysięcy netto robiłem dosyć spore rozeznanie i też przy udziale pomocy z pracowników PKS-u i WTR-u. No musimy zapewnić dowóz dzieci od 1 września. Będziemy jeszcze korzystać z formy użyczenia przez WTR czy PKS, ale docelowo od nowego roku musimy mieć, drodzy Państwo, już autokar na potrzeby dowozu, bo ten dotychczasowy autokar, ten pomarańczowy, on już jest wyeksploatowany, on już jest, nie nadaje się do naprawy i no taka nas przyjemność zakupu, ale posiadanie przede wszystkim autokaru będzie konieczna. Mieliśmy tego na miastkę, bo jeden z tych autokarów, który zakupił WTR, a z którego jesteśmy członkiem, on był użyczony i też już przez pół roku szkolnego on nas wspierał. Tej firmy chciałbym zakupić autoker, ale no myślę, że nie musimy kupować od razu nowego, ale taki, który będzie mógł też dalej służyć nie tylko dla uczniów, ale do no i inne też potrzeby. Więc autokar musi być zakupiony, no chyba, że Państwo macie inne zdanie, to będziemy musieli zlecić usługę na zewnątrz, bo czymś dowozić dzieci trzeba. To jest ta kwestia. Jeszcze coś przyszło mi do głowy, ale wyleciało mi. Nie wiem, coś powiedzieć, ale może mi się przypomni, to się odniosę. A, no drodzy Państwo, no właśnie. Najważniejsze...
Mogę?
Tak.
Mogę. Czy nam jest potrzebny taki duży autokar? Ile tych dzieci jeździ do szkoły, dojeżdża? Bo ja swojego czasu patrzyłam.
Tak.
Bardzo aktywnie. Mhm. Nie byłam jeszcze radną. Tak. Ale woliłam moje dziecko do szkoły.
Tak.
Mhm. Tam raptem jeżdżą 3-4 dzieciaki.
A wie Pani, jaki jest problem największy?
No.
Że my mamy obowiązek zapewnić dla ilości deklarowanej, ta ilość deklarowana jest powyżej 40, jednorazowo.
No.
I my musimy, bo jeszcze, jak się okaże, że wszyscy staną na przystanku i będziemy musieli dowieźć, to musi. Ten temat był rozpatrywany z Panią Dyrektor. Tak.
Ale Państwo sami tu byście. Ale raz nie jest... 10 dzieci jedzie.
Ale ja to rozumiem. A jak pojawił się nowy autokar, który podstawiliśmy, autokar był wypełniony po brzegi, żeby była jasność. Była taka sytuacja?
Nie było.
Pewnie i
nie było. Ani nowe... razu. Ani razu nie było.
Dobrze, ale proszę zapytać Pani Dyrektor, jakie są wymogi w tym zakresie i ja muszę zapewnić autokar dla dzieci.
Ja wiem, ja sobie tego sprawę, ale nie mogliby się wypowiedzieć, czy rzeczywiście będą te dzieci jeździły tym autokarem, czy tylko to jest ich widzimisię na wszelki wypadek.
Ustawodawca nie stoi po naszej stronie i jest takie prawo. Musimy mieć dla zadeklarowane. Jeżeli jest taka ilość dzieci jednorazowo, którą musimy dowieźć, to mój Boże, przykro mi bardzo, musimy ten wymóg spełnić, żeby panią radną uspokoić, bo być może i trzeba byłoby zakupić jeszcze autokar mniejszy, buścik jakiś, albo w ten sposób, bo takie też z takimi potrzebami się wyraża pani dyrektor, czy kierowca, który dowozi, ale my musimy mieć taki autokar. Nie ma innego wyjścia. No, niezrozumiałe, burze kierowca.
360 tysięcy wydane z budżetu gminy dla przewozu raptem 3-4 dzieciaków czasami. Mi to nie dociera, wierzcie mi. Bo ja jestem gospodarna dziewucha i nie dociera to do mnie.
No, nie rozstrzygnę tego dylematu, bo to jest również... No, pani radna, to może podejmiemy prośbę, będę miał do pani radnej, żeby podjąć rozmowy z rodzicami. Pani radna wyegzekwuje, żeby oni... No, co mam powiedzieć pani radna? Ale... No, mamy... Drodzy Państwo, ale prawo mówi jasno. Mamy tym związane ręce. Mamy... No tak. Ustawodawca daje im prawo, oni bardzo skrupulatnie z tego prawa korzystają. No jest to, drodzy Państwo, brane też pod uwagę, że był wykorzystywany weekendowo do dowozów na baseny do Wolsztyna, bo my zlecamy tą usługę. No więc, no powiedziałem, że dla innych też i grup społecznych. Słucham?
No, drodzy Państwo, no też mówiłem o tym, więc autokar pełnowymiarowy musi być, niekoniecznie musi być, ale... Drodzy Państwo, gmina musi się wywiązywać ze własnych obowiązków, a mieszkańcy skrupulatnie korzystają z własnych praw. Taka jest sytuacja. Taka jest, drodzy Państwo, sytuacja. Już nie chciałem mówić przy temacie tutaj OPS-u, temat DPS-ów między innymi. Drodzy Państwo, rodzina dopiero się interesuje majątkiem osoby, która trafi do DPS-u. Jak ten majątek podzielić? Bo jaka jest dochodowość z gruntów rolnych? Na przestrzeni ostatniego półrocza jeden mieszkaniec bezdomny, nie bezdomny, przepraszam, bardzo trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej, wykazujący wiele symptomów niesamodzielności, trafił do DPS-u. Posiadasz gruntów o wielkości 10 hektarów. I drodzy Państwo, wtedy zainteresowana rodzina się zainteresowała, czy rodzina się zainteresowała o jego los. Taka jest sytuacja. Przykro mi to mówić. Ale jak mam podejmować rozmowy w tym akurat aspekcie z rodzicami, którzy są absolutnie świadomi potrzeb, są inne jeszcze potrzeby i oczekiwania mieszkańców, tych, którzy są przy granicy z gminą Duszniki, przy drodze wojewódzkiej, co jest to osiedle, to oni, drodzy Państwo, by chcieli między innymi, żebyśmy wybudowali chodnik, żebyśmy też dowozili. Co? To jest gmina Bóg. To mi przyszło do głowy w ogóle, żeby w takiej lokalizacji wydać warunki zabudowy. No, to przyszło jednak, drodzy Państwo. No. Więc to są poważne problemy, ale już też wykraczamy. W opłacie planistycznej myślę, że to jest najważniejsza informacja, którą Państwu chciałem przekazać. I czekamy jeszcze chwileczkę, żeby to wszystko się tutaj... O! A tutaj przyszło właśnie mi, przypomniałem sobie, co mam powiedzieć. Tak jak obiecywałem, zatrudniłem nowego pracownika, pani Aleksandra Szajek jest nowym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy. Dlatego też dziś jest obecny.
Ja tylko dodam, że bezsensownych przepisów w Polsce jest wiele i niestety ustawodawca swoje, a wyróbcie swoje, tak? No dokładnie, panie, no, dokładnie tak jest. No, my się musimy bujać. I nie patrzy, nikt nie patrzy na to, co słyszy. No dokładnie. O, i tu pani uderzyła w sedno sprawy. Ustawodawca siedzi do góry i nie zdaje sobie sprawy, co tam w sprawie piszcze.
Uprzedzam inny problem, jeżeli chodzi o zapewnienie nauki dla dzieci z orzeczeniami specjalnymi. Miasto Poznań, pani sekretarz w przyszłym tygodniu pojedzie na posiedzeniu Metropolii Poznań, bo wystąpiło do poszczególnych gmin, żebyśmy mieli pomóc dofinansować te koszty tego kształcenia. Tą drogą również Stęszew zwrócił się, bo kilku uczniów jeździ i jest dowożonych do Stęszewa, żebyśmy też partycypowali w tych kosztach. Nie wiem, drodzy Państwo, jak to się rozstrzygnie, ale już rozmowy trwają, że na terenie gminy będziemy myśleć o utworzeniu oddziału specjalnego i wtedy się rodzicom może otworzą oczy, czy tak chętnie zabiegać o te orzeczenia, jak będą musiały być dzieci w oddziałach specjalnych. I będziemy szli w kierunku utworzenia oddziału specjalnego, oddziału właśnie dla kształty. No różne są orzeczenia, owszem, ale to wtedy, drodzy Państwo, może się niektóre mocy otworzą. Kiedyś to w Bóg funkcjonowało, trzeba do tego wrócić.
Ja się tutaj wtrącę, my już dokładaliśmy Poznaniowi niedawno na szkoły ponadpodstawowe, tak? Na dodatkowe miejsca przy rekrutacji tak, tych podwójnych roczników. I to też nie była mała kwota. Już Poznań już to wymusił na wszystkich gminach tutaj, tak? wtedy było tak, że postawili nas pod ścianą, że albo dopłacimy, albo nasze dzieci nie mogą chodzić do szkoły w Poznaniu, nie będą tam brane pod uwagę przy rekrutacji. Także taki Poznań ma sposób. Czy do budżetu jeszcze ktoś coś? Proszę.
Takie czysto teoretyczne pytanie, bo tutaj są trzy drogi, które są, że tak powiem, wstrzymane, jeżeli chodzi o Bóg Wygoda, o Dobroń, którą może podać sam weźmie na siebie i o wysoczkę. Czy to jest kwota 265 tysięcy, czy ta kwota wystarczyłaby na zaprojektowanie chodnika do wysoczki?
Pytania zdejmujemy nie oznacza, że chcemy te dziury też załatać. No, gdybyśmy mieli dysponowali nadwyżkami, to byśmy to zadanie realizowali. Chodzi o to, żeby też zbilansować budżet. No po prostu. Ale to nie pierwsza sytuacja, że pewne zadania odraczamy. Teraz je ściągamy z budżetu, ale nie mówię, że tego nie będziemy uwzględniać i będziemy starać się, żeby one miały swoją kontynuację w przyszłorocznym budżecie. Więc proszę jeszcze o zrozumienie i zrozumiałość, bo już pojawiły się, drodzy Państwo, głosy, no, że skoro nie budujemy hali w Szewcach, no to wybudujemy ścieżkę rowerową z szosy do znaków. No ale takie głosy są.
Nie ma żadnych kolejnych uchwały?
Tak, chyba WPF. Pani skarbnik dostała na początek mocną uchwałę.
Kolejna uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj jest dotycząca takiego projektu, który realizujemy. Jest to poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w mieście i gminie Bóg. Regionalna Izba Obrachunkowa wniosła uwagi do poprzedniej uchwały, aby w WPF-ie nie ujmować wkładów niepieniężnych, wobec czego zmiana dotyczy zmniejszenia limitu zobowiązania o wkład niepieniężny w kwocie 177 750. Jest to wkład gminy, który... To są lokale, bodajże, tak? Udostępnienie?
Nie, to jest nauczycieli wynagrodzenia.
Całość projektu to jest 855 649 zł, z czego dofinansowanie projektu to jest kwota 826 719 zł. I tutaj zmniejszamy właśnie o te wkłady niepieniężne. Kolejne, tutaj mamy dodatki majątkowe. Są to dwa porozumienia dotyczące określenia zasad współpracy międzygminnej. Pierwsze porozumienie dotyczy przedsięwzięcia zagospodarowania wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Bóg. Tutaj wprowadzamy kwotę 4000 na rok 2025. Jest to kwota udziału procentowego naszej gminy w kosztach przygotowania wniosku aplikacyjnego. I kolejne porozumienie dotyczy budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego do Bielin Północ wraz z niezbędną infrastrukturą. Tu wprowadzamy 5000 na 2025 rok i jest to również kwota udziału procentowego naszej gminy w kosztach przygotowania wniosku aplikacyjnego.
Ja może dopowiem, że do tych dwóch porozumień, bo takie dwa porozumienia zostały podpisane przez naszą gminę, bo ona jest na bazie 12 gmin, jak dobrze pamiętam. To porozumienie jest zawarte i żeby mogli oni występować o podpisać tę umowę, to muszą mieć, że będą zabezpieczone te środki w tych naszych gminach. Dlatego te środki muszą zostać wpisane do WPF-u.
Te wszystkie istotne zmiany mają Państwo zaznaczone na kolor czerwony, także żeby tutaj było prościej może. I kolejna zmiana to jest dotycząca właśnie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, PKM, o której wcześniej mówiła Pani Sekretarz. Tutaj na rok 2027 zwiększamy właśnie, wydłużamy tak, te limity.
Tak.
Następna zmiana dotyczy realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego miasta i gminy Bóg. Zmiana z roku 2024 dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 329 tysięcy i zwiększenia kwoty limitu do kwoty 593 400 był 264 400 z przeznaczeniem na wykonanie usług psychologicznych i psychiatrycznych dla mieszkańców miasta i gminy Bóg.
Kolejna. Jest to budowa, tutaj są wydatki majątkowe i tu jest właśnie to zmniejszenie do kwoty 0. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307. Dotyczy zadania realizowanego w porozumieniu z DWU inwestorem, które zostało zawieszone z uwagi na analizę ekonomiczną inwestycji. Wobec powyższego przedsięwzięcia to zostaje wykreślone z zadań WPF-u. I kolejne nowe zadanie wprowadzone. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielka Wieś, gmina Bóg, etap drugi. Jest to zadanie wykonane w ramach wydatków majątkowych w latach 2024-2025 i ustala się tutaj limit zobowiązań na kwotę 8 357 235 zł. Zadanie to zostało wprowadzone do WPF w związku z otrzymaniem pozytywnej informacji prezesa Rady Ministrów dotyczącej złożonego wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Przedsięwzięcie to zostanie objęte dofinansowaniem w kwocie 7 939 373 zł. To jest 95% całej wartości inwestycji, z czego środki własne będą stanowiły 5%, jest to kwota 417 862 zł.
Będzie całość realizowana.
W 2025 będzie całość realizowana. To wszystko. Czy jakieś pytania?
Szanowni Państwo, też to nasze zmieniające inwestycje, czyli to, co miało samo miejsce w dzisiejszej zmianie zadań majątkowych, to jest załącznik do Państwa przedstawiony, a resztę załączników postaramy się, bo one są zrobione, tylko niesprawdzone. Dlatego te, które są sprawdzone, to Państwu dzisiaj przedstawiliśmy, a resztę postaramy się łącznie już z projektem uchwały do Państwa przekazać elektronicznie.
Dobrze, wszystko. Czy ktoś jednak jakieś pytania? Coś niejasnego jest? Nie mamy więcej uchwał.
Ja poproszę.
Proszę Pani.
Ja nie rozumiem tego. W roku 2023 zostanie dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitów wskutek wzrostu planowych kosztów zlecenia świadczenia usług psychologicznych, psychiatrycznych dla mieszkańców miasta i gminy Bóg. Dotychczasowe koszty świadczenia wyżej wymienianych usług nie były rewaloryzowane od kilku lat. Czego to dotyczy?
Dokument, który przedstawiałem Państwu te zadania, te przedsięwzięcia, które zostały wprowadzone, co się działo z nimi przez te lata, które było. Mm-hmm. I to, które było, że w roku 2023 została dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu limitów z uwagi na to, że w środkach budżetu gminy były tak małe środki zabezpieczone, że wystawiając do ogłoszenia konkursu, żeby się ktoś zgłosił do tego zadania, to nikt się nie zgłaszał, bo były małe środki. I po tej inflacyjnej rzeczy, którą ustalili pracownicy merytoryczni, że żeby mógł ktoś przystąpić do jakiegokolwiek konkursu, czyli tego ogłoszenia naszego konkursu, no to muszą być środki większe zabezpieczone, żeby można było zrealizować to zadanie.
Czyli to nie fundusz teraz będzie płacił tylko gmina?
Tak, oczywiście, bo to jest
aha, to jest inny program.
Bo jest taki mamy opracowany gminny program zdrowia psychicznego, czyli takie dokumenty, na podstawie których my wprowadzamy do budżetu. I on jest w tym programie napisany, że jest w latach takich i takich się to i na takie kwoty. I z chwilą, kiedy zostało tamto zwiększone, to musi również być w tych drugich.
Ja przepraszam, ale muszę się dopytać, bo do mnie.
Dobrze, no ja najbardziej, nie?
Ja wiem. Tylko nie wiedziałam, co to jest za program.
Ja mówię, że jeszcze przy tej opisówce zwanej do WPF-u będziecie Państwo mieli od początku, co się z tym zdanym przedsięwzięciem działo. Czy została zmniejszona, czy zwiększona, czy przesunięta, czy...
Ja muszę wiedzieć.
A propos tego programu, Pani Elu, dzisiaj Pani kierownik mówiła, że oprócz tego programu z ACME mamy swój też program z ochrony zdrowia psychicznego. Tak, i właśnie to dotyczy tego, no? Wydatków na ten program. No? czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie ma, rozumiem, że nie mamy więcej uchwał. To była ostatnia. Dziękuję bardzo. A nim przejdziemy do spraw bieżących, chciałem poruszyć jeszcze jeden temat. Dostaliśmy a propos pisma w sprawie przejęcia dróg. Tutaj jest wymienionych 5 dróg w Otuszu. To jest wydzielone działki na pewnym obszarze. Oraz ja poprosiłem panią Anię z Biura Rady, żeby przesłała też stanowisko z zeszłej kadencji, z lutego tego roku, komisji, wspólnych komisji na temat przejmowania dróg. I całą zeszłą kadencję trzymaliśmy się jednej wersji, że jeżeli byśmy mieli przejąć drogę, to przejmujemy ją z pełną infrastrukturą najwyżej. To znaczy infrastruktura podziemna, naziemna typu oświetlenie i utwardzona porządnie droga. Dla mnie utwardzona porządna droga to są trzy nawierzchnie. Asfaltowa kostka albo płyty betonowe. I tej wersji poprzednia rada się trzymała. A propos tych 5 dróg tutaj, o które wystąpiono o przejęcie, ja zrobiłem sobie wizję lokalną osobiście na tych drogach. I powiem Państwu tak, że na niektórych częściowo to szczerze wątpię, żeby tam była jakaś w ogóle infrastruktura, bo jeżeli jest wodociąg, to powinny być hydranty, a przy co najmniej 2 nie było. Także wreszcie były hydranty. A utwardzenie, nie ma oświetlenia założonego. O kanalizacji nie będę mówił, bo w tamtym rejonie kanalizacji nie ma akurat. Ale też instalacji gazowych nie ma. I utwardzenie drogi. Tutaj osoba, która zwróciła się o przejęcie tych dróg, twierdzi, że drogi zostały utwardzone tłuczniem w ilości 2500 ton. O tonach nie będę mówił, bo ciężko to policzyć, ale dla mnie to nie jest tłuczenie, to jest gruz. Także nie wiem jak Państwo radni, ale ja bym był przeciwny przejmowaniu tych dróg i chciałbym, żebyśmy podjęli, proponuję, żebyśmy podjęli podobne stanowisko, jak podjęliśmy w poprzedniej kadencji. Czekam na opinię. Znaczy się, no pewnie dojdzie do głosowania, ale czekam na opinię Państwa. Może Pan Burmistrz jeszcze będzie miał coś do dodania w tej sprawie. Bo wniosków o przejęcie dróg pewnie jest dużo. Zdarzały się wnioski o przejęcie dróg, których nie ma na przykład, tylko są kreską na mapie.
Czy przyszłych ewentualnych roszczeń, jeżeli gmina będzie właścicielem kolejnego majątku, nazwijmy majątku, bo
dokładnie
tutaj pomagać majątek chcemy, ale nie ponosząc dodatkowych kosztów. Drodzy Państwo, no, już takie znane były sytuacje, że gmina przejęła, nie mówię w poprzedniej kadencji, ale w poprzednich latach odcinki dróg. Długo to nie trwało, to mieszkańcy, którzy zazwyczaj są nowymi mieszkańcami, od razu mają litanie roszczeń i zażaleń, no bo karetka nie może wjechać, bo gmina nie ma i nie robi nic z drogą. No i w ten sposób, drodzy Państwo, no sami wiecie, ile jeszcze mamy potrzeb w zakresie budowy dróg, na gdzie gmina jest właścicielem, a co dopiero między innymi Słoneczna i wiele, wiele innych. I tych potrzeb jest, a koszty póki co tego typu inwestycji wzrastają, a nie maleją. Dofinansowań jest też i coraz mniej, jak widać zresztą. Więc niech mieszkańcy odpowiedzialnie szukają swojej enklawy i oswoi do życia. i wybierają takie miejsca, które są w pełni urządzone. Chyba, że no, drodzy Państwo, nie ma problemu, żeby pozyskać dewelopera, który będzie budował osiedle, ale no to nas interesują tylko na jakiej działce i czy przyjmiemy ścieki i zapewnimy wodę, a całą infrastrukturę tą ściekową, wodociągową, no całe uzbrojenie i wykonanie tej drogi musi wykonać ten inwestor i takie osiedle zbudowane przy ulicy Zakładowej.
Dokładnie.
To jest osiedle Linea. I tyle, no drodzy Państwo, no nie możemy takie ukuło się przy okazji dyskusji na tego stanowiska w ubiegłej poprzedniej kadencji, no nie możemy, drodzy Państwo, uspołeczniać kosztów, a prywatyzować zysków. No niech inwestorzy nie mówią, że dzielą się tymi zyskami, bo to nie o to chodzi, tylko niech mają świadomość i ponoszą w 100% nakłady na tego typu przedsięwzięcia, promując swoje wspaniałe lokalizacje i wspaniałe budownictwo. No a tam, gdzie, drodzy Państwo, nie wiem czy pamiętacie, przy ulicy Krętej w Otuszu, tam też jest kilkadziesiąt działek. Warunki zabudowy były wydane, nie są wszystkie domy jeszcze wybudowane, drogi wszystkie są przejęte, a przy okazji była sytuacja, znam to z mediów społecznościowych, bo gmina nie jest już w żaden sposób stroną, tak deweloper wybudował budownictwo mieszkaniowe, że posadzki się zarwały 5 cm, 10 cm. To jest pada deweloperka, na której nie ma, na którą nie ma mojej zgody, drodzy Państwo, więc no, a jeszcze będzie inny temat, też tam jak Państwu mówiłem, odnośnie tutaj skrzyżowania przy drodze wojewódzkiej na Wilkowo. No to są sytuacje, drodzy Państwo, ja to nazywam buble sprzed lat, gdzie nie było wizji, pomysłu, jak pewne sprawy rozstrzygać. Jednym się przejmowało drogi, od innych nie. No tylko ja uważam, że powinniście Państwo kierować się zdrową zasadą. Są pewne wyjątki w postaci tego, że i to też prosiłbym, żebyście Państwo mieli świadomość, bo ten temat jest powiązany z kwestią gospodarowania nieruchomościami. Burmistrz ma, teraz nie pamiętam, jakie są limity kwotowe co do wartości nieruchomości. Ja mam w swoich kompetencjach, że do pewnej kwoty mogę dysponować wartością nieruchomości, czyli może burmistrz zbywać bądź nabywać. A jeżeli chodzi o, jeżeli ta kwota z operatu szacunkowego przekracza te kompetencje burmistrza, to jest to kompetencja rady, ale przy tych odcinkach i przy tych, no, na oko widać, że te wartości są o wiele większe, więc rada tutaj musi też podjąć dobrą zasadę. Nie ukrywam, że będzie to też dla mnie pomocne w, no, krótko mówiąc, mówieniu, jak sprawy się mają, żeby nie łudzić kogoś o tym, że gmina, o tak, buduj się, bo wybudujemy drogę. Jakbym miał odpowiedzialnie powiedzieć, ta lokalizacja może się doczekać za 30, 40, 50 lat drogi, bo dziś są drogi na terenie naszej gminy, gdzie mieszkańcy właśnie tyle lat mieszkają i jeszcze tych dróg nie mają. Więc tu prosiłbym Państwa też o odpowiedzialność, a tutaj trzeba kierować się sprawiedliwością społeczną.
Przejęcie takiej drogi generuje potężne koszty. Chciałbym na to zwrócić uwagę, bo przejęcie drogi bez infrastruktury, no to jest zaraz roszczenie o infrastrukturę, tak? Oświetlenie, kanalizacja, asfalt, chodniki i tak dalej. Czy ktoś...
Ja się przychylam tutaj do intencji i przewodniczącego Mirka Adamczaka i do tego, co pan burmistrz powiedział, bo to naprawdę to są takie rzeczy, to już nie chodzi o to, że będziemy zazdrościć, że ktoś ma działkę i sprzeda i zarobi, tak? Ale to jest tak, naprawdę są mieszkańcy i wiemy, że i w Nieprzyszewie są drogi do zrobienia i w Dobierzynie i w Szewcach i no, byśmy mogli wymieniać i w samym Buku, tak, jeszcze, a tutaj nagle ktoś przyjdzie i wiecie, to będzie odświeżanie, to jest mnóstwo rzeczy, tak? Mnóstwo rzeczy i naprawdę nie wiem, czy intencją tutaj przewodniczącego było, żebyśmy dzisiaj podjęli tę uchwałę, czy się zapoznać.
Nie,
pewien wyjątek pewnie trzeba będzie w przyszłości poczynić. Z uwagi na to, że mówimy w tym w przypadku o wnioskach, które dotyczą, gdzie właściciel jest jednoosobowym właścicielem tych dróg. Na osiedlu Wiśniowy Sad mamy sytuację i tutaj trochę przebiegłość dewelopera zagrała. No tak, dobra nazwa. No. Gdzie współwłaścicielami są mieszkańcy. Tam jest prawie 90 współwłaścicieli. Drodzy Państwo, nie ukrywam, że temat pozyskania inwestora tutaj przy autostradzie, ten deweloper też jest w pewnym stopniu związany z tą kwestią i Państwu powiem jasno, może czego nie powinienem mówić publicznie, uzależniam tu rozpatrzenie ewentualnie i Państwa będę prosił w stosownym czasie rozpatrzenie wniosku o przejęcie tych dróg i ewentualne tam przyszłości pod pewnymi rygorami, bo droga, jeżeli by została przejęta, to gmina nie będzie od razu budować drogi. No ale chodzi o to, że drodzy Państwo, jeżeli tam zostanie w przyszłym roku zbyty ten grunt pod inwestycję, jeżeli właściciel odwoła się od decyzji ustalającej opłatę planistyczną, to sytuacja dla mnie będzie też jasna i klarowna. Jeżeli podtrzyma prawomocność decyzji nakładającej opłatę planistyczną i ją uiści, a są to kwoty wielomilionowe, to pod tym warunkiem będę starał się rozpatrywać ten wniosek. Państwu mówię to oficjalnie, żebyście Państwo mieli świadomość. Nie powinienem wiązać tych spraw, ale mimo tego wiążę z uwagi na dobro mieszkańców. Gdyby ta droga była na osiedlu Wiśniowy Sad, gdyby to był jeden tylko właściciel, to bym Państwu w ogóle o tym nie mówił, ale tutaj chodzi o prawie 90 właścicielach, mieszkańcach, którzy są Bogu winni, bo zostali wprowadzeni w błąd, bo tam zapisy są w aktach notarialnych tego typu, że oni będą z tymi współwłaścicielami do czasu, kiedy gmina będzie właścicielem tej drogi. Ale to nie wiem, jaka tam jest sytuacja. No. No dobrze, to Nie. To jest zwykła bezczelność. To jest zwykła bezczelność. Dlatego nazywam to zwykła bezczelność i wymuszenie na... No właśnie, drodzy Państwo. W przypadku dewelopera Lina nie było tego typu rozmów. Powiem wprost, były tylko rozmowy takie, że na osiedlu, jeżeli zostaną te drogi wybudowane, czy gmina jest zainteresowana przejęciem tych dróg, jeżeli będą uzbrojone i wybudowane drogi na tym osiedlu, to możemy wrócić do rozmowy. Możemy wrócić do rozmowy. A dzisiaj te rozmowy, wiecie Państwo, dotyczą tego, że deweloper nawet nie chce myśleć o przekazaniu gminie tych dróg po wybudowaniu. Bo po prostu chce mieć osiedle takie swoje zamknięte, gdzie przy tej ilości mieszkańców oni sami będą dbać o to. I ja to szanuję. Chcą dbać? Proszę bardzo. Ewentualnie plac zabaw możemy przejąć, jeżeli będzie tam wybudowany i odpowiednio urządzony. A w innych przypadkach to jest zwykła bezczelność deweloperów. Nie ma, drodzy Państwo, takiej sytuacji. Więc to jest też, czy jakby tutaj Państwo dzielę się pewnymi negocjacjami, ustaleniami, jakie warunki stawiam, bo ja nie pozwolę, żeby mieszkańcy mieli dzielić się obciążeniami podatkowymi, żebyśmy z tych środków budżetowych mieli komuś robić dobrze. No nie ma takiej możliwości.
Czy ktoś jeszcze do tego tematu chciałby się odnieść?
Ja mam propozycję. Dostaliście Państwo na moją prośbę z Biura Rady wypis z protokołu 47/2024 z odbytych komisji z 23 stycznia tego roku. To było zeszłą kadencję. Pytanie. Czy chcecie Państwo czas do namysłu? Ja proponuję miesiąc, powiedzmy, do najbliższego posiedzenia komisji. Czy decydujemy o tym, że zostajemy przy tym stanowisku? Ja bym na propozycję, tam jest ten drugi akapit. Stanowisko by było takie, że postanawia się nie udzielać rekomendacji burmistrzowi miasta gminy Bóg do podejmowania działań zmierzających do przejmowania prawa własności gruntów wydzielonych jako drogi dojazdowe o statusie dróg wewnętrznych powstałych w wyniku podziału nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego lub ustalenia warunków zabudowy na wniosek inwestora. Takie stanowisko. Znaczy, ono jest przyjęte i generalnie moim zdaniem obowiązuje, bo to stanowisko Komisji Rady. Pytanie teraz, czy jest zmieniamy? Czy zostajemy przy nim? No dokładnie, będziemy mieć znowu 40-50 działek, 6 dróg i weźcie sobie. I głosujemy teraz, czy namyślamy się, czy dajemy sobie czas do namysłu? No moje stanowisko Państwo znacie. Także głosujemy.
Ja mam tylko pytanie. Panie Przewodniczący, ja mam tylko pytanie, nad czym konkretnie będziemy teraz głosowali? Czyli jakby...
Zostajemy tylko przy tym stanowisku, że nie udzielamy.
Okej, tylko tak mi się wydaje, że chyba teoretycznie nie można robić czegoś takiego, że głosuje się pod trzymanie czegoś. To jest jakby moje zdanie.
To jest niestety. Generalnie to stanowisko jest podjęte już na koniec kadencji zeszłej, a trzymaliśmy się tego przez całą kadencję. Od samego początku to było tak nieformalnie, tu faktycznie to jest pierwszy raz sformalizowane. Nieformalnie podjęliśmy taką decyzję już na początku kadencji. Jak? Podtrzymujemy, czyli głosujemy. Kto jest za podtrzymaniem? No. Wstrzymujących nie będzie, przeciwnych nie będzie. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. To mamy ten temat. Przechodzimy do spraw bieżących. Ktoś jakieś pytania? Proszę.
Panie Burmistrzu, jakiś czas temu otrzymaliśmy od mieszkańca ulicy Rolnej Wielkiej Wsi serię zdjęć i taką informację dotyczącą tego chodnika. Ten mieszkaniec do mnie zadzwonił i prosił o to, bym mu jakąś odpowiedź przekazał. I bardzo proszę, panie burmistrzu, wie pan, o czym mówię? O ulicy Rolnej Wielkiej Wsi, tam jest zapadnięty chodnik. Ja bym bardzo prosił o informację od pana, jakie kroki są przewidziane.
Takie kroki są przewidziane, że podjęte zostały rozmowy z wykonawcą budowy ulicy Ogrodowej w Wielkiej Wsi, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie. Państwu mówiłem, że wcześniej dostałem wycenę na poprawę tego chodnika, samego chodnika, bez przepustu, a się okazuje, że odprowadzenie tej wody ze studzienki kanalizacyjnej odbywa się niewystarczającym kanałem i trzeba zwiększyć jego przepustowość. Stąd będzie to zrobione właśnie, będziemy prosić tego wykonawcę, który buduje tą ulicę ogrodową, żeby on przy okazji, wykorzystując swój sprzęt, żeby tą czynność zrobił. I bym prosił jeszcze chwilę cierpliwości do zmienia. Postaram się, żeby to w tym roku było wykonane. Póki co jest tam inwestycja już realizowana, budowa ulicy Ogrodowej z częściowo z ulicą Nową Boczną, bo w ulicy Bocznej Nowej są też zbudowany ten kanał deszczowy, a droga nie będzie jeszcze zbudowana, bo budowa drogi dotyczy tylko ulicy Ogrodowej, a kanalizacja deszczowa dotyczy tego całego terenu. Więc jak będzie już na ulicy Ogrodowej, to po prostu wejdzie też na Podwolną i zrobi ten... Jak będzie wykonywał to prace brukarskie na zwyczajnie. Tak, ale to przy pracach brukarskich. Przy pracach brukarskich będziemy zabiegać, żeby to wykonać, no bo ze względu na takich inwestycjach jak... Wszystko zależy od tego harmonogramu. Teraz działają instalatorzy, którzy zajmują się tymi sieciami, czyli akurat kanałem deszczowym. No i wykonawca później bierze ekipę też brukarską. Są pewne etapy na placu budowy, więc jak będą brukarze, to wtedy oni będą wkraczać i będą to robić. No tak.
Pan Stanisław Przewoźny w sprawie pisma, na które czeka na odpowiedź. Na zebraniu wiejskim obiecał mu pan, że mu odpowie pisemnie. Odnośnie znaku zakaz wjazdu na Starowiejską od Poznańskiej 12 ton. 16 ton, przepraszam. Ciężarowych, tak, zakaz wjazdu. Od Poznania to jedna sprawa. Druga sprawa, na ulicy Kwiatowej nic się nie dzieje od ponad 2 miesięcy. Czy coś wiadomo? Z jakiego powodu? Mieszkańcy się dopytują.
Drodzy Państwo, inwestycja jest procedowana w systemie zaprojektu i wybudu. Dotychczas zostały wykonane kolizje. Mam nadzieję, że mieszkańcy doceniają to, że gmina zrobiła przyłącza sanitarne, czego byśmy nie musieli robić. Czekamy na prawomocność, na decyzję o pozwoleniu na budowę i będzie kolejny etap realizowane, więc jeszcze trochę cierpliwości, drodzy Państwo. Jak rozpoczynaliśmy tę inwestycję, było spotkanie informacyjne z mieszkańcami, na którym też Pani była. Informowałem, że już wkraczamy, będziemy robić, ale proszę się liczyć z tym, że inwestycja będzie trwała pełny rok. I mówiłem i już z góry przepraszałem za niewygodności, bo miałem świadomość, że jest to jedna z najbardziej skomplikowanych inwestycji w gminie, którą prowadzimy, mówię o zakresie tutaj tym drogowym, bo jest tam mnóstwo kolizji. Kolizje zostały też już realizowane, więc no, taka jest w tym momencie sytuacja. Nic nie grozi powodzeniu tej inwestycji, tylko po prostu czas. No, dlatego takie są kwestie. A starostwo, drodzy Państwo, nie jest w tym akurat aspekcie naszym sprzymierzeńcem, bo jeżeli chodzi o uzgodnienia, to czy to dotyczy sieci gazowych, przy pewnych kolizji, a przy chociażby restauracji tej tawernie, zwykłe takie metrowe lampki, które były samowolnie zamontowane, są zinwentaryzowane przez powiat i są kolizją, którą my musimy wielce, drodzy Państwo, robić. Takie absurdy wychodzą. Nie będę Państwu tłumaczył, jakie są absurdy, bo to mieszkaniec nie zrozumie, mieszkaniec wie, jakie są jego prawa. Prawem mieszkańca jest to, że będzie miał tą drogę. Ja zapewniam to, że będzie miał tą drogę i się w tym roku wywiąże.
Ale ta droga będzie zrobiona tak, jak było w projekcie, tak? Bo od jednego z mieszkańców słyszałam, czy to prawda, że zabraknie pieniędzy na zrobienie tej drogi od właśnie Poznańskiej?
To proszę, proszę mieszkańcowi odpowiedzieć, że jak nie zapłaci podatku, który jest wymagany, to zabraknie. Proszę to przekazać, bo drodzy Państwo, wy jesteście, drodzy Państwo, radnymi, proszę nie słuchać mieszkańców. Jak mieszkańcy się wypowiada, że zabraknie pieniędzy, to przepraszam, ale to urząd jest kompetentny, żeby udzielać informacji. Burmistrz, moi kierownicy, pani skarbnik, kierownictwo urzędu. Proszę nie słuchać mieszkańców, bo mieszkańcy wprowadzają w błąd i szukają dziury w całym. No, drodzy państwo, no, prowadzona jest inwestycja. Jest podpisany kontrakt, z którego obarczone karami. Mamy tam dofinansowanie, z którego musimy się wywiązać. Drodzy państwo, no, moją rolą, obowiązkiem jest doprowadzić skutecznie inwestycje do końca. Z pewnymi, czy są perturbacje, czy nie. Jeżeli są problemy, problem się rozwiązuje. W tym aspekcie, drodzy państwo, na etapie budowy się nie słucha mieszkańców. Proszę nie słuchać mieszkańców. Ma pani moje zapewnienie, że inwestycja zostanie dokończona. Jestem zbulwersowany tym, bo, drodzy państwo, no, mieszkańcy już nie o takich sytuacjach słyszałem. Już słyszałem gorsze sytuacje.
Dobra, kolejna sprawa to ulica Szkolna, która już dobiega końca.
Nie było tam kolizji, inwestycja przebiega bardzo pomyślnie.
Dzisiaj dostałam zdjęcia od mieszkańców, że no, ze zjazdu ze Szkolnej na Krótką jest, kolokwialnie powiem, bajorą, nie szło przejść.
Dzisiaj?
Dzisiaj.
No, wiadomo.
I tutaj przy placu, przy szkole, gdzie jest taki zrobiony dziwny wjazd do tych posesji. Czyli zawsze jest problem, jak ludzie parkują tam. I tam jest też obniżony teren teraz, bo droga jest wyżej i woda też stoi tam. Mieszkańcy już mi komunikowali. A poza tym wjazd na ulicę Ogrodową jest mniejszy niż wjazd na ślepą ulicę wcześniej.
Wjazd na ulicę?
Ogrodową. Na działki. Ogródki działkowe.
Przyjrzyj się tej sprawie, ale...
Jest na trzy kostki drukowe, a wjazd na ślepą ulicę, która jest wcześniej jadąc od ulicy Starowiejskiej, no jest szerszy i o wiele i większy. Nie wiem, czy tam... Z jakiego powodu to jest zrobione,
się, tak? Jak sytuacja wygląda w dokumentacji, trudno mi teraz technicznie się odnosić do tego.
I czy wiadomo, co... Czy była już kontrola w przedszkolu Złoty Kozioł?
Tak, byłam. I jak no, powiem tam? Pani w ten sposób. No, jestem też zaskoczony bardzo lakonicznym wystąpieniem po kontrolnym kuratorium, gdzie zostałem zapewniony tylko, że pani dyrektor i przedszkole zostało poinformowane o no, zalecenia, do których musi się zastosować, są pewne nieprawidłowości, z których musi się wywiązać, lakonicznie, ogólnie i tyle. Po prostu też jestem zbulwersowany, no ale też nieoficjalnie się dowiedziałem, że tam pewne zmiany...
Zajęcia już ponoć się mają odbywać od 20 któregoś czerwca.
Tak, no pewne zmiany w tym zakresie już następują, ale również zmiany co do kierownictwa.
Aha, a kontrola z gminy, jak przebiegła?
No, będziemy teraz tutaj, pani Ania Lewińska będzie się tym zajmować, także... No,
czyli jeszcze nie było?
Nie było, ale też powiem w ten sposób, no ten okres urlopowo-wakacyjny nie sprzyja przeprowadzeniu kontroli, bo idziemy na kontrolę, a słyszymy w wielu przypadkach, że, bo pracownik jest na urlopie, to prosimy o... No wiecie państwo, jak to jest, no...
No tak, tylko właśnie to zaskakujące, że przyjmują dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach, z problemami jakimiś tam, powiedzmy, a nie realizują zadań, tylko są realizowane zadania w placówkach zewnętrznych, na które jeszcze rodzice muszą sami sobie tam załatwić, żeby i sami dowolić dziecko.
No więc, co pani powiedzieć, nie? Jeżeli mają się dostosować do zaleceń pokontrolnych, to będę czekał, że się dostosowali, mówiąc w naszym zakresie będziemy przeprowadzać.
No właśnie, czy środki z naszego budżetu gminy są dobrze wydatkowane?
Tak, między innymi też temu będzie służyć jutrzejsze spotkanie z właścicielem tego właśnie przedszkola.
Chyba wszystko. Dziękuję.
Tylko jedno pytanko.
No jest zielona, myślimy. Bo to jest Ogrodowa?
Ogrodowa, a Szkolna.
No, Ogrodowa, Szkolna.
Jedno pytanko tylko o ulicę Rocha, o ten wykop, który tam był i zasypany został. Czy dałoby radę coś tam dosypać, jeżeli na razie asfaltu nie będzie? Tak, dobrze.
No, drodzy państwo, ja bardzo przepraszam. Byliśmy dogadani z firmą, która wykonywała masę bitumiczną na obwodnicy i nas najzwyczajniej, no. Więc dzisiaj miałem rozmowę z moimi współpracownikami i prosiłem, że temat trzeba na już załatwić, bo drodzy państwo, chodzi o masę bitumiczną, to jest mały odcinek, ale żeby zamówić tą masę bitumiczną, powiedzieli, że przyjmą, inna firma powiedziała, że przyjmie to zamówienie, ale jak będzie miała w okolicy inny zakres jeszcze robót, bo im się nie opłaca przyjechać. No, więc na razie uzupełniamy tłucznik. Bardzo Państwa przepraszam, że są to niedogodności, ale chcemy też to uzupełnić, bo to tak nie może być. Ale, no, widzicie Państwo, do czego to się wszystko sprowadza, tak? No, a my z drugiej strony no, nie chcemy, bo każdy by przyjechał, jakby mu się dwa razy albo trzy razy więcej zapłaciło, oczywiście, tak? No ale no, my no, nie możemy tak postępować i nie chcemy, nie możemy, więc drodzy Państwo, no dlatego tak to czasowo wygląda. No ale szkoda, że no, ta firma nas... No.
Ja otrzymałem dzisiaj zgłoszenie od mieszkańca ulicy Basztowej na rogu z ulicą Rzemieślniczą. On już z panem burmistrzem na ten temat rozmawiał podobno. O prowadzenie wody. Dokładnie. Tak jest. Tam już była wizja lokalna i miał być...
chodzi o to, żeby kartę. Tak.
Ktoś pojawił się z komunalki, ale jeszcze mówi, że nikogo nie było.
No ja tak na słowo, tylko, bo ja wiem, o co chodzi dokładnie i jest... No.
Dziękuję.
Dzięki. Proszę. Łukasz.
Panie burmistrzu, na ostatniej sesji przedwakacyjnej był poruszany temat tych przystanków. Kostka brukowa została z nich zrobiona.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ale jeszcze jest temat tych starych przystanków betonowych, które miały być odmalowane.
Sołtys mówi, że trzeba pomalować.
Sołtys mówi i cały czas i to już się zacznie rok szkolny i nadal to nic nie jest. Nie?
Tak będziemy je malować, więc deszcz może się pokrzyżować.
To dobrze, to będziemy czekali.
Tak? No to dobrze. No. Tak jest zapewnienie, że mają być malowane.
Dobrze, dziękuję.
Pani radna Kasia Leśnicza.
Ja mam taką prośbę serdeczną o pomoc i takie wsparcie w przywróceniu funkcjonowaniu placu zabaw przy Biedronce.
Bo w tej... Temat placu zabaw przy przedszkolu został rozwiązany, mam nadzieję.
No tak nie do końca, ponieważ ja myślę, bo to chciałam poruszyć w ogóle na sesji, ale to może najpierw powiem o tym placu. Tutaj dostałam maila od łukowskich mam z prośbą chociażby o uprzątnięcie zielska, ponieważ tam rzeczywiście to zielsko sięga kolan. Ja przychodzę tam codziennie do pracy i widzę to i tak...
Jeżeli jutro do południa będzie zielsko, to będą wycięcie kosztów.
Ja tylko dodam, tam jest ten parking na tej ulicy, tam też jest zielsko ogromne.
Tak, do kolan już.
A parking, parking, jak to się ta ulica?
Od strony
tutaj, od Małów, od Melodii do Biedronki.
A jeżeli chodzi o plac zabaw przedszkola Krasnalecha Obały, to uważam też jako pracownik, że wymaga gruntownego remontu. Tam się po prostu już te zabawki kruszą, one gniją od spodu, drewniane. No i niestety no, zagraża to bezpieczeństwo dzieci w tej chwili już.
Dobrze, proszę.
No, jest
naprawdę. Pan radny Szanczyk. Jeżeli o tych porządkach już mówimy, to dostaję telefony praktycznie co drugi dzień na ulicy Kolejowej. Są pojemniki na odzież używaną. Temat jest, będzie rozwiązany. Skontaktowaliśmy się z firmą, dostali ultimatum. Jeżeli nie...
Ale tam to będzie mega wycypisko się zrobiło tam.
No już decyzja zapadła, że już one mają być przez pracowników zakładu usunięte siłowo.
Sam radny Remigiusz Maciewski.
Ja tylko z jedną informacją od mieszkańca na placu Stanisława Reszki koło stopu jest został usunięty kolor na śmieci i na tej ulicy został tylko jeden. I z prośbą, żeby ustawić jeszcze jeden, chociażby koło tej ławeczki, koło tego słupu informacyjnego, żeby było na samym odcinku jest tylko jeden kosz na śmieci.
Ja bym miał prośbę od pana radnego. Wiem, że to jest bohotka, drobna sprawa, ale już w tym roku zakupiliśmy całą pulę, wykupiliśmy tych środków, które mieliśmy przewidziane, kosze były zakupione. Jedynie mogę sprawdzić, czy jest jakiś wolny kosz, to mogę sprawdzić, ale jakbyśmy mieli zakupować to z nowego budżetu.
Rozumiem, chodzi o to, że kosz został usunięty przy sklepie elektrycznym koło pana Romana. Został słupek i praktycznie na całej długości.
Aha, coś...
I na całej długości tak się ma kosz
zostaną. No dobra, okej, no to usunął.
A jeśli będą nowe, to bardzo chętnie...
Nie, dobra. O to chodziło, dobra, już przyzwyczajone innym tematem.
Dzięki za głos.
No, pierwsze pytanie, to z nieszczęsnym chodnikiem na Staszewskim. Widziałem, że pan był mi ostatnio na spotkanie z panem kolei. Może coś w tej sprawie wyszło nowego. Następna sprawa. Kilka razy już było zgłaszane i mailowo i dopytywaliśmy się również na poprzedniej sesji
o te lampy na Michalinie 2, które brakują tam, coś w tym temacie się też może zadziało?
Lampy brakują?
Tak, na Michalinie, tam brakuje kopana kucika, wiszą same kable, tam jest bardzo niebezpiecznie, zresztą Mirek pewnie potwierdzi to. Wiszą same kable od lamp i sprawiają tam bardzo niebezpiecznie, to się robi już coraz gorzej. To jest na wysokości pana kucika. Prosił o sprawdzenie. I teraz wczoraj z sołtysem mieliśmy taki objazd do Bierzyna i szukaliśmy płyt, które zginęły z ulicy Wodnej, które miały być założone na spokojnie, czy coś w tej sprawie, bo też ostatnio zgłaszałem na sesji to, czy coś się tam wyjaśniło z tymi płytami, gdzie one w ogóle się podziały? Dziękuję.
Ja wiem, tylko że mogłoby tak być, drodzy Państwo, bo ten, jak jest przetarg, jest postępowanie w zakresie budowy drogi, no to ten urobek jest najczęściej wykorzystywany przez firmę wykonawczą i on sobie też rości, bo w przeciwnym wypadku też i dają inne koszty i zazwyczaj dotyczy to masy też tej destruktu. Często są pytania, gdzie ten destrukt trafia, bo chętnie by się tu go wykorzystało. No a drodzy Państwo, to co jest z samej budowy możliwe, no chociażby płyty nakrętowej w Niepuszczewie. Co? Ale to było też, drodzy Państwo, wykonawca to wykorzystał, bo to jest normalnie też w postępowaniu uregulowane. No i ten materiał dotychczasowy jest wykorzystywany przez te firmy. Więc w przeciwnym wypadku byłaby, w przeciwnym przypadku byłyby zupełnie inaczej skosztorysowane te oferty. No. No jest to faktycznie nieszczęsny. No jeszcze czasu, jeszcze czasu, jeszcze. Może wyrośnie.
Nie, a może. Prawdopodobnie dojdzie do tego.
Już obciążymy rejestrem pasa drogowego, opłaty będą.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania w tym dziale? Proszę.
Piotr Krzyszkiewicz.
Panie burmistrzu, na jednej sesji już dopytywałem o to i obiecał pan, że zostanie to zrobione w okresie wakacyjnym. No, mamy dzisiaj 21 sierpnia, a jakby rekultywacja terenów zielonych, tamtego pasa zielonego na ulicy Grodziskiej nadal się nie odbyła, a mieszkańcy ostatnio mi tam zgłaszali, że no w przeciągu tego lata to już nawet im zboże zdążyło wyrosnąć przed domem, bo... No, nie wypada chyba tak odpowiadać, ale no, jak najbardziej to do zaproszenia, to zapraszamy wszystkich, to na Dobierzynkę zawsze jest super zabawa. Ale tak, no to o to chciałem, o to głównie chciałem dopytać, jak tam to przebiega.
Jak odpowiadałem, będzie to etapowane, tak wówczas pana radnego zapewniałem. Jaki etap zrealizujemy po tym, jak wyjdziemy te chwasty na placu zabaw bieżący?
Etapy. To drugie pytanie.
Nie, to tak tylko w ramach odpowiedzi, to w sumie muszę przyznać panu burmistrzowi rację, że nie określił pan, które to będą wakacje, więc...
Nie, bo studenci mają do końca września wakacje.
Czy ktoś jeszcze? Jakieś pytanie do pana burmistrza? Nie widzę, to ja sobie teraz pozwolę na koniec. Nie będzie tak źle, nie będzie tak źle. Panie burmistrzu, mówił pan, że miał pan spotkanie w sprawie dróg powiatowych. To przypominamy się i mieszkańcy też się przypominają z ulicą Jarzębinową. Nie wiem, czy był podejmowany temat. No właśnie, co tam słychać w tej sprawie. Plus te dodatkowe przyłącza. Też się mieszkańcy dopytują. Swego czasu podsyłałem panu taką informację o dofinansowaniach w sprawie odlików. Chciałem się zapytać, czy występowaliśmy jako gmina, bo też wskazałem, że nawierzchnia odlika w Dobierzynie, ta poliuretanowa,
jest w fatalnym stanie i można byłoby się starać o jej ośrodki na jej wymianę lub tam ewentualnie remont. Paweł potwierdzi, jak to wygląda, bo bardzo dobrze wie, jak to wygląda.
Generalnie można to zerwać ręką.
No dokładnie. Jest popękane, odklejone, także no nie bez covery. Ja wysyłałem panu informację o dofinansowaniu. Chciałem się dowiedzieć, czy występowaliśmy o to dofinansowanie.
Radny, powiem wprost i otwarcie. W Szewcach zrezygnowaliśmy z dofinansowania z inwestycji. Przetarg na oświetlenie, nawodnienie musimy przesunąć na przyszły rok, jeżeli chodzi o boisko w Buku, ale przewidziałem ten stan oblika w dowierzenie, dlatego halę budujemy. Proszę jeszcze poczekać, no bo wiem, można składać wniosek, ale do każdego dofinansowania trzeba dołożyć środki. No wiem, że skala potrzeb jest olbrzymia. Nie odpowiem, że ten oblik zostanie naprawiony w przyszłym roku. Jakbym miał być złośliwy, to bym odpowiedział, że niech zarządca zadba, żeby była lepsza jakość, czyli OSIR.
Ale to zarządca nie mógł złożyć wniosku?
No, ale drodzy Państwo, z tym są związane środki finansowe, bądźmy realistami. Dokończmy jedną rzecz i kolejną. Więc na pewno nie będę składał wniosku na naprawę oblika, a tym bardziej na pewno na jego zadaszenie, czy jakiekolwiek inne potrzeby, bo ja to tak Państwu mówię delikatnie, a Pani Skarbnik już mniej delikatnie mi to mówi. Jedna, druga, trzecia Pani Skarbnik są bezlitosne i mam... Nie jesteśmy w stanie. No.
Jeszcze mam pytanko. Wspomniał Pan o hali. Troszeczkę coś tam wyhamowało z tymi robotami. Nie mówię, że się nie dzieje, ale wyhamowało. Deklaracje, pamiętam deklarację wykonawcy przy podpisywaniu umowy. Także z tych deklaracji to chyba nic nie zostało.
No drodzy Państwo, są pewne problemy i nie mamy łatwo z wykonawcą. No ale moją rolą jest doprowadzić inwestycje do końca. Więc jak będzie kwiatowa zrobiona, to i hala na pewno też.
No i już chyba stały temat. Chłopacy z OSP prosili, żeby się przypomnieć w stary garaż.
Mamy teraz spotkanie z urzędu w poniedziałek.
Tak. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Komuś w ostatniej chwili coś przyszło do głowy? Proszę.
To jeszcze, jak mogę, to w imieniu sołtysa Rady Sołeckiej z Dobierzyna serdecznie Mirek się pewnie przyłączy do tego. W sobotę zapraszamy na dożynki do Dobierzyna. O 17 jest msza w sanktuarium, a później jest, myślę, że miła zabawa do Dobierzyna. Także wszystkich chętnych zapraszamy.
Dożynkowe zabawy w Dobierzynie są bardzo fajne. Zapraszamy na dobierzynki. No nie, w tym roku okrojone troszeczkę.
Ja też Państwu, bardzo Państwa przepraszam, ale nie jestem w stanie też wszędzie, bo wiele imprez się to po prostu nakłada w czasie na siebie. I teraz do końca sierpnia jest wiele wydarzeń, imprez, na których nie będę po prostu w stanie być. Planuję być tam przy Dobierzynie, na zabawie niekoniecznie, ale no są inne też, dlatego też bym prosił o zrozumienie tego.
To może coś jeszcze komuś się przypomniało? Nie widzę. W takim razie kończymy wspólne posiedzenie komisji.